Państwa może dla Ciebie. Odbieram się do Was podczas Rady Gminy Gminica. Witam serdecznie radnych, witam wszystkich gości zaproszonych. Stwierdzam, iż sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi forum, przy którym radny może podejmować uchwałę. Porządek sesji jest następujący. Pierwsze, otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Drugie, ustalenie porządku obrad. Trzecie, sprawozdanie działalności międzysesyjnej Wójta Gminy. Czwarte, sprawozdanie działalności międzysesyjnej Przewodniczących Stałej Komisji Rady Gminy. Piąte, wystąpienie zaproszonych gości. Szóste, interpelacje, wnioski, zeptania radnych i sołtysów. Siódme, podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gminica na lata 2011-2021. Ósme, podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gminica na rok 2011. Dziewiąte, podjęcie uchwały zmieniającej uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu wspólności mieszkaniowej Gminy. Dziesiąte, podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żywności wymiaru podatku rolnego. 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowane jako podstawę obniżenia podatku leśnego na obszarze gminy. 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o realizacji podatku od nieruchomości. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 16. Podjęcie uchwały w sprawie taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Urzędu Gminy Gminica. 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej i organizacji podmiotów. 19. Odpowiedzi na interpelacje zapytania radnych sołtysów. 20. Wolne wnioski zapytania. 21. Przyjęcie protokołu z 13. sesji Rady Gminy. 22. Zamknięcie obrad. Czy ktoś w sprawie porządku obrad chciałby zabrać głos? Ja mam jeszcze taką uwagę, bo jeszcze taka jedna uchwała będzie intencyjna w sprawie bezpłatnego udostępnienia placu zabaw w miejscowości Błędostowo ogólnych mieszkańców w ramach projektu pod nazwą Plac Zabaw Zielona Łąka. I ten punkt możemy się stawili przed podatkami, to znaczy w punkcie 10. Czyli tam pozostałe się przesunęło. Czy z tą poprawką możemy przegłosować porządek obrad? Kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie ma, kto się wstrzymał. Przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Zasadnienie. Bardzo proszę podnieść.
Witam Państwa. Sprawozdanie z działalności inwestycyjnej naszej gminy. W skrócie, bo były głosy, że za długo mówię. Najważniejsze. Odbiór finalny budowy sygnalizacji sanitarnej w Domosławiu zostanie termin ustalony z sołtysem. To w tym finalnym odbiorze będzie dodatkowo sygnalizacja sanitarna. Ta w układzie złożnym, która miała być zainstalowana. Także odbiór finalny do Mosławia dopiero będzie. Dokonano końcowego odbioru stacji uzdatniania wody w Uproszkach. Czyli w tej chwili już nie mamy hydroporni, jest to stacja uzdatniania, pełni automatyczna. Jest jeszcze jeden problem, który ostatnio się objawił w godzinach rannych. Po tych wiatrach przy mrugnięciu światła doszło do wyłączenia sprzężarki. A sprężarka w układzie automatyki nie może sama się włączać za dużo przeciążenia. Jeszcze to musimy tylko dopracować i już będzie wszystko pewnie funkcjonowało. W dniu 6 grudnia odbędzie się odbiór pomieszczeń w Siole, na których są przebudowane. Są dwie ładne klasy stworzone. Wtedy co rozmawiałem z panią dyrektor, bo ma to wszystko spełniać wymogi i ma być bardzo elegancko. Zobaczymy, jak to stanie będzie. Spotkanie w sprawie biogazowni w Domosławiu jest termin ustalony na dzień 5 grudnia, czyli poniedziałek, na godzinę 10 w Domosławiu, tamten Brnicze. Chodzi o wyjaśnienie pewnych niezamówień, pewnych spraw, pewnych tak zwanych wieści gminnych, które powołują się na nieprawdę bądź na taką dziwną wiedzę, która nie ma odzwierciedlenia w dokumentacji. Na spotkaniu będą wszystkie sprawy wyjaśniane przez inwestora, przez projektantów. Zapraszam serdecznie zainteresowanych do Domosławia, bo Domosław dodatkowo dostaje jeszcze zaproszenie takie oddzielne. Parking przed Urzędem Gminnym i zatoka autobusowa nie są w dalszym ciągu jeszcze wykonane, a to z powodu tego, że Zarząd Dróg Wojewódzkich jeszcze nie zebrał tak zwanych wszystkich podpisów, a działania ich są bardzo rygorystyczne. Także to obniżenie tego parkingu, żeby stworzyć parking na Rybią Oś, jest wstrzymywane tylko przez Urząd Wojewódzki. Brak podpisów kolejnych jeszcze. Płot żeśmy przesunęli, a dalej parkingu nie możemy wykonać. Zimowe utrzymanie dróg w gminie zostało powierzone Zakładowi Budżetowemu Spółka za Obwinnicy. Także Zakład Budżetowy odpowiada, prezes Zakładu Budżetowego podejmuje działania wszystkie. Jest spisana umowa, także to mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze funkcjonowało. Na razie nie ma śniegu, także jest dosyć dobrze. Przy użyciu stłucznia z kolejki wyremontowaliśmy około 4 km dróg. I muszę posilić się tutaj pismem od pana burmistrza z Nasielska, bo było bardzo dużo głosów, że tłuczeń w Nasielsku można brać sobie jak to chce. Pismo kierowane do mnie. I treść. Teren po byłej kolei wąskotorowej stanowi własność Skarbu Państwa i znajduje się w zarządzaniu Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim. Ze swojej strony informuję, że nie wyrażałem i nie wyrażam zgody na zbieranie tłucznia z terenu po byłej kolei wąskotorowej. Czyli każde zagarnięcie tego mienia jest kradzieżą i tam będzie się toczyło kilka spraw karnych, bo policja już dopadła to niektórych. W związku z tym, że ostatni z mieszkańców na terenie Białego Błota zgodził się na wydzielenie ze swojego terenu kawałka swojej ziemi na potrzeby drogi, trwają prace dotyczące podziału działek stanowiących własność osób fizycznych z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej numer ewidencyjny 112. To troszeczkę teraz potrwa, ale już mamy możliwość wykonania czynności. Projekt uchwały budżetowej gminy Winnica, czyli ten mój projekt, został przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej i tak, zakładamy, że w 2012 roku dochody będą wynosiły 13 737 489 zł, natomiast wydatki planowane to jest 12 217 630 zł. Do dzisiejszego dnia dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wydaliśmy na ten cel 192 398 zł. I od dnia dzisiejszego, to jest ważna informacja, będą wypłacane zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w 2011 roku, czyli w bieżącym roku, w wyniku deszczu nawalnego. Na ten cel jest przeznaczona kwota 297 500 zł. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania są odnośnie sprawozdania na odpowiedzi? Skoro nie ma, nie widzę, to może przejdziemy do kolejnego punktu sprawozdania działalności międzysesyjnej przewodniczących stałej Komisji Rady Gminy. Odbyły się wszystkie komisje. Bardzo proszę przewodniczących o krótkie sprawozdanie. Pan Kieryński, Komisja Finansowa.
W dniu 17 listopada zebrała się Komisja Finansowa. Zebrały się prezesy Komisja Gospodarcza i Socjalna. Było to tylko przeważnie o ustalaniu podatków, które były propozycją wójta. no i później wypowiedzi dostosowania się radnych do tych wypowiedzi, raczej do tych propozycji. Komisja finansowa oczywiście zbliżyła propozycję pana wójta podatku rolnego, to co najbardziej, i wody, bo reszta to są tak pośrednio prawie, że prawie w tych propozycjach to wszystko tu mieści. Zresztą będzie to na sesji głosowane, także wiem, że do tego będzie później jakieś pytania, czy coś nie. I była jeszcze następna komisja finansowa 24 listopada, no w sprawie takich po prostu zmiany w budżecie, która zwraca 100 tysięcy złotych z budowy, co miała być nam remont, przeznaczone na remont dworaków. Nie było to dokonane, tam były tylko takie zabiegi zrobione, które kosztowały 6 tysięcy złotych, także te 100 tysięcy złotych wróciło. No i między innymi tam jest jeszcze też była ze szkoły od pani dyrektor, żeby po prostu tych pieniędzy z budżetu teraz dołożyć do objawów, które będą znaczy się w szkole, w przedszkolach, znaczy w przedszkolu i w szkole. I te pieniądze potem wrócą, bo tylko będą po wpłacie rodziców i tak co się tam praktycznie pokryją. To co najważniejsze też, jeszcze będzie to władza.
Dziękuję bardzo. Jeszcze komisja rewizyjna.
Komisja rewizyjna odrzuciła stawki podatku. Stawki podatku proponowane przez pana wójta z 50 zł do 40 zł. Podatek leśny 41 zł z 396 tysięcy do 40 zł. Pozostałe stawki były takie same. Następna zmiana dotyczyła podatku od nieruchomości zgodnej działalności gospodarczej z 18.30 do 17.50. Opłata za nowe podłączenia. Tutaj było opłata za nowe podłączenia nieruchomości do urządzeń zbiorów zbiorowego zaopatrzenia wody. Do stu metrów bieżących, bo to się było te nowe przyłącza wygórowane, zaproponowaliśmy do 100 metrów bieżących. Stawka taryfy opłaca wodę. To pozycja była za spółki 2,20. Wodę zaproponowaliśmy do 2,90. Opłata stała zawodowi z wersji. Do celów przemysłowych propozycja była 3 zł, a w tym roku obowiązujące 2,30 zaproponowaliśmy 2,50. I tutaj dla ścieków dowożonych i przemysłowych, przypomniałem określić ścieków dowożonych. Pisali dla ścieków przemysłowych. Nie propozycja 7,30. To bym przypomniał.
To znaczy jest raczej nowy podatek od miast, raczej od domów mieszkalnych. I właściwie tam było raczej mówione jest z metra. Tylko teraz jest, czy to jest z metra użytkowego, bo załóżmy dom kubatury, załóżmy tylko to, co ma po zewnątrz, czy jest pod naszej ten, czy to będzie brane, jaka to jest w ogóle ten, bo tam było nie ma.
Jeszcze ja chodziło dość sporo poświęcić czasu stawce ustalone od budynków, inwentarskich takich pokoi do domu, które były po prostu podatek proponowany 2 zł. Myśmy obniżyli to odrębnie zbówki, ale w uchwale przygotowanej nam przez pana wójta jest po prostu propozycja zwolnienia tego w ogóle. Do tej pory to było zwalniane. A to budziło dość spore rzeczy. Mamy, ponieważ nie widzieliśmy, ja nie mógł nam powiedzieć, jakie to grupy osób dotyczy, czy w całej gminie, czy to jest osób 10, 15, 20, czy 50 osób. No i to byłoby chyba bardzo takie uciążliwe dla tych emerytów rolniczych, żebyśmy ten podatek w ogóle wprowadzili. To czasami ten podatek przewyższał miesięczną emeryturę. Myślę, że to nie jeden przypadek, że to nie wynik.
Dziękuję bardzo. Myślę, że podatki to będzie w następnym punkcie będziemy omawiać, to jest dokładnie będziemy mówić. Teraz przechodzimy do kolejnego wystąpienia. zaproszony gość i na, poprosiłbym na razie pana z firmy Sam Max odnośnie kolektorów słonecznych kilka słów, a później pan doktor Rysowicz. Proszę bardzo. Można to mówić.
Dzień dobry Państwu. Reprezentuję firmę Sam Max. Sprzedajemy kolektory z zwrotem do 70% zakupu i montażu. Chcielibyśmy zorganizować takie spotkanie informacyjne wśród mieszkańców, który jest program przeznaczony dla mieszkańców gminy, to dofinansowanie dla klienta indywidualnego. I tutaj chyba bardziej do panów profesorów, żebyśmy mogli sobie jakiś ewentualny termin, jakieś zaproszenie, jakąś salę by się gmina by nam dokręciła. Wiem, że takie spotkanie było się przez firmę konkurencyjną organizowane jakiś czas temu i to nie wiemy, jakie są efekty. Dobrze. Nic się nie wydarzyło w tym temacie.
Nie.
Jak na razie. Czyli będziecie mogli mieli możliwość jakby porównania.
Czy było?
Którą otrzymaliście przez konsultację i od tego oferty, którą
otrzymaliście od lat.
Ponieważ wyceny są dla Państwa wyceny. Podpisania umowy nie ma jak żadnych
kosztów.
Aby
podjęcie do finansowania,
czy będą związane.
A ty musisz zapłacić za kolejkę.
Chciałbym panu zapłacić jakieś materiały, bardziej w ogóle w kontakt do siebie i może indywidualnie z tej sytuacji bym się odezwał do państwa, dostanę na miarę państwa dziękuję. I wtedy moglibyśmy sobie indywidualnie na jakichś grupach robić takie spotkanie. Także dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. I teraz przejdziemy do wystąpienia pana doktora Romana Rusawy na temat warunki rozwoju województwa mazowieckiego, a kierunki działań gminy. Bardzo proszę, panie doktorze.
Dzień dobry państwu. Żyjemy, jak to się ładnie mówi, w ciekawych czasach. A chińskie przekleństwo mówi o wyjrzu w ciekawych czasach. W związku z tym może warto jest chwilę czasu poświęcić na to, żeby się zaznajomić bliżej z tymi problemami, które przychodzą gdzieś tam ze świata, bo taki jest urocza właściwość globalizacji, pychają nam się do mieszkań. Proszę Państwa. Otóż to, co się nam, proszę Państwa, teraz zaczyna do mieszkań wciskać, to kryzys. Wszyscy mówimy o kryzysie, wszyscy wiemy i czujemy ten kryzys, co najciekawsze. Natomiast niewielu spośród nas zdaje sobie sprawę, co to jest kryzys, skąd się bierze i dlaczego tak długo trwa, jak trwa. Bo mamy już tego kryzysu, proszę Państwa, co najmniej trzeci albo czwarty rok. Ja nawet wiem, że nie. Otóż gospodarka ma to do siebie, że raz jest mniej lepiej, raz jest mniej gorzej. Dopóki, proszę Państwa, to pogorszenie wynika z problemu z tak zwaną nadprodukcją, czyli w związku z tym, że jest czegoś za dużo, to przeważnie tego typu problemy ustępują szybko, tak, w ciągu roku, półtora. Natomiast gorzej jest, jeżeli pojawia się zjawisko kryzysu. Kryzys, proszę Państwa, bowiem oznacza, że gospodarka w skali światowej wyczerpała jakiś ważny zasób. Zasób ważny, proszę Państwa, którego odnowienie może być w ogóle niemożliwe, a jeżeli nawet jest możliwe, to trwa długo. Otóż pierwsze kryzysy, jakie znaleźliśmy w Europie, to były kryzysy związane z wyczerpaniem zasobów przyrodniczych. Głównie chodziło wtedy, proszę Państwa, o drewno i las. Drewno było podstawą życia, drewniane były łyżki, drewniane były pługi. Nazywało się to, jeśli ja dobrze pamiętam, socha. I dzisiaj nikt tego nie zna. Ale wszystko to, proszę Państwa, było robione z drewna. Drewnem, proszę Państwa, paliło się w kuchni, na której gotowało się obiad. Wszystko zależało od drewna, natomiast ludzie wycięli las. Ludzie w Europie wycięli las i to w XVII wieku, kiedy niektórzy przynajmniej chcieli budować wielkie państwa, kończyło się dla nich w sposób bolesny. Mianowicie król Słońce, to jest Ludwik XIV, postanowił wybudować flotę, żeby pobić Brytyjczyków i opanować morza, zagarnąć kolonie, zbudować wielkie państwo. I wszystko, proszę Państwa, spaliło na panewce, ponieważ stoczni nie mieli, tylko drewna nie mieli, a okręty w owym czasie były drewniane. W związku z tym, co zrobił Ludwik? Otóż wyznaczył urzędnika, urzędnik wyznaczył ludzi, policzono wszystkie drzewa we Francji, potem ustanowiono straż leśną, zaczęto tych drzew pilnować i dopiero po wielu, wielu latach Europa wróciła do jakiego takiego stanu. Ale już chwilę potem, proszę Państwa, bardzo podobny kryzys był w Niemczech. Tam z kolei miłościwie nam panujący król, August II Mocny, natrężył był lasy, ponieważ tam kopano srebro. On potrzebował dużo srebra, bo on, proszę Państwa, wojował sobie w Polsce, wojował sobie z Rosją, ze Szwecją, potrzebował dużo pieniędzy, a kopalnie potrzebowały stempli do podtrzymywania sufitu kopalniami. Do czego to doprowadziło? Do klęski, do bezrobocia, głodu i w ogóle tego typu problemów, które było znowu trzeba przez lata usuwać. W dzisiejszych czasach jednak wyczerpują nam się dobra inne, zdecydowanie trudniejsze do odtworzenia, dlatego że niewidoczne, proszę Państwa. Otóż w dzisiejszych czasach wyczerpuje się nam takie dobro, które się nazywa zaufanie. Otóż to, że banki mają kłopoty i nie wiadomo, ile pieniędzy trzeba w nie wrzucić, żeby ponownie zaczęły funkcjonować, jest kwestią braku zaufania. Bo na zaufaniu opiera się kredyt. Proszę zwrócić uwagę na te doniesienia, które ciągle nam mówią. Agencja ratingowa, taka czy inna, obniżyła notowania dla tego czy innego państwa, dla tego czy innego banku. O co chodzi? O kolejne obniżenie zaufania. I to jest bardzo olbrzymi problem, ponieważ dokładnie nie wiemy. Wiemy, jak można sadzić lasy, ale jak można odbudowywać zaufanie? Nie wiemy. Następna rzecz. Finanse publiczne. Finanse publiczne, których się powszechnie nadużywa. Otóż są w każdym państwie tacy ludzie, którzy mają wpływ na władzę i oni mają dwa interesy. I bardzo często ci sami ludzie. Żeby obniżać podatki i brać jak najwięcej z kasy budżetu. A tego się nie da pogodzić. To musi niszczyć budżety, proszę Państwa. I teraz mamy problem Grecji, mamy problem Hiszpanii, mamy problem Włoch, mamy problem za problemem. Tylko silne i takie państwa, które umieją pewne rzeczy utrzymać w ryzach jak Niemcy, jakoś z tego, proszę Państwa, wychodzi. I następna rzecz, proszę Państwa, na którą warto zwrócić uwagę, to tak zwana akceptacja społeczna. To też jest dobro. Jeżeli ludzie przestają bowiem akceptować to, co wokół się nie dzieje, to mamy 11 lipca na placu. Przepraszam, 11 listopada na placu warszawskim oglądaliśmy. Ale proszę Państwa, oglądamy to w Nowym Jorku, oglądamy to od wielu miesięcy w Madrycie, oglądamy to w krajach arabskich, znowu przecież w Kairze podała się krew i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Proszę nas o zaznaczenie. Zatem proszę Państwa, powiedzmy sobie, jak to się dzieje, że te dobra, które tu wymieniłem, począwszy od lasów, a na tej akceptacji społecznej ulegają zniszczeniu. Otóż proszę Państwa, kryzys, który nastąpił, dokonał już pewnych zmian w myśli ekonomicznej. Ekonomiści już patrzą inaczej na gospodarkę, niż patrzyli jeszcze 3-4 lata temu. Już nie najważniejszy jest w niej pieniądz, już nie najważniejszy w nich jest wydajność, kapitał i tym podobne, a zaczyna na pierwszym miejscu być człowiek. W związku z powyższym rozpatruje się wszystkie procesy i problemy od strony ludzkiej. I mówi się, iż przyczyną różnego rodzaju perturbacji jest zwykła ludzka pazerność. Chęć dominacji. Czy jakbyśmy tego nie nazwali? Zazdrość. Jeden drugiemu zazdrość. Co to powoduje? Otóż to powoduje, proszę Państwa, nie mniej, nie więcej, a to, że odczuwamy niedobór dóbr. Nieważne, ile mamy. Ważne, że chcemy mieć więcej niż ma sąsiad. Można mieć 20 domów, tak jak premier pewnego państwa i uważać, że się ma za mało, ponieważ jakiś szejk w innym państwie ma ich domów 21. I trzeba coś z tym fantem zrobić, na to potrzeba pieniędzy. Może być tak jak z tą krową sąsiada z dowcipu, który wszyscy znamy, prawda? Mało jedno więcej, więc trzeba ten problem jakoś rozwiązać. W jaki sposób to się przeważnie rozwiązuje? Przeważnie rozwiązuje się to w ten sposób, że zaczynamy więcej pracować. No, ekonomia zakłada, że ludzie są uczciwi. Na początku. A więc ludzie na początku są uczciwi, zaczynają pracować, zdobywają więcej, ale wkrótce okazuje się, że to do niczego nie służy. Dlaczego? Bo jeżeli na przykład ta sympatyczna pani zarobi więcej pieniędzy i kupi sobie lepszy samochód, to jej sąsiadka, albo lepszą kieckę, albo cokolwiek, to jej sąsiadka zrobi dokładnie to samo. I tak, ta pani była przez chwilę szczęśliwa i zadowolona, ale po chwili już nie jest, a natomiast jej sąsiadka się cieszy. Poziom szczęścia się nie zmieni, prawda? Ale wysiłek został wydany. To, proszę Państwa, napędza gospodarkę i to bardzo dobrze. Ale tylko do momentu jest dobrze, dopóki ludzie są w stanie wytrzymać ten przyspieszający pęd działań. Bo muszą pracować coraz więcej, coraz szybciej, coraz wydajniej. Jeżeli są to w stanie wytrzymywać, to jest jeszcze dobrze. Ale jeżeli nie, to przestają akceptować ten stan rzeczy i zaczynają kombinować, co tu robić z tym pandem, jak z tego wybrnąć najłatwiej. I tu, proszę Państwa, są dwie możliwości. Jak to mówią jak to mówili starożytni Rzymianie, per pas et le pas. To znaczy, albo zgodnie z etyką, albo wręcz przeciwnie. Etyczne, proszę Państwa, działania, nie możemy im nic zarzucić, są następujące, na przykład. Zmiana pracy. Pracujemy mniej więcej, ale w lepszym zakładzie, w lepszej firmie zarabiamy więcej pieniędzy. Drugie, zmieniamy miejsce zamieszkania. W Warszawie są lepsze płace, więc przenosimy się do Warszawy. Następnie, proszę Państwa, skoro liczba, wielkość rodziny powoduje zwiększenie kosztów, a my chcemy żyć lepiej, no to ograniczamy wielkość rodzin. Nie zakładamy tych rodzin, nie rodzimy dzieci, tym podobnie. No i proszę Państwa, są jeszcze działania nieetyczne. Na przykład pracodawca wyzyskuje pracownika, ale pracownik okrada pracodawcę. Prawda? Ale i tak możemy sobie wymieniać, proszę Państwa, wszystkie te działania, zarówno etyczne, jak i nieetyczne, są dla nas dokuczliwe. I w związku z tym, żeby je usuwać, musimy wydawać niemałe kwoty pieniężne, po to, żeby te skutki likwidować. Te kwoty pieniężne ograniczają podaż dóbr, które są nam tak potrzebne, żebyśmy byli zadowoleni. Proszę Państwa, mechanizm praktycznie bez wyjścia. Następny klasze poproszę. Ten sam mechanizm powoduje również to, że zmienia się układ bogactwa przestrzeni. Jedne miejsca na kuli ziemskiej się bogacą, a drugie biednieją. Jak to, proszę Państwa, można wyjaśnić? Potrzebą zaspokojenia potrzeb ludzkich. Ludzie tutaj nazwani przez ekonomię i gospodarstwami domowymi chcą żyć godnie, więc muszą kupować. Żeby kupować, muszą mieć pieniądze. Te pieniądze, proszę Państwa, dostarcza im taka gospodarka, która eksportuje coś na zewnątrz. Czyli na przykład na ten teren pieniądze sprowadza firma mleczarska, zakłady mięsa, ale sprzedają gdzieś tam, prawda? Ale kupują mięso, mam nadzieję, i mleko od miejscowych. W związku z tym te pieniądze stamtąd przypływają gdzieś do państwa. I wy możecie za to kupować swoje samochody, domy, wille, baseny, budować i podobne. Jeżeli jednak ta gospodarka lokalna nie jest zbyt wydajna i nie dostarcza zbyt dużo pieniędzy, to niestety wasze możliwości, mili Państwo, są ograniczone. Te możliwości może wyrównać sfera sektor publiczny, sfera budżetowa. Na przykład dopłaty dla rolników są typowym przykładem tego typu działań. Jeżeli tego w stanie nie jest zrobić, czyli na danym terenie jest mniej pieniędzy, jest za mało pieniędzy, żeby zaspokoić potrzeby ludzkie, to pozostaje tym ludziom tylko jedna rzecz, mianowicie, żeby kupować muszą płacić, żeby płacić muszą coś sprzedać. Co mogą sprzedać? Siebie mogą sprzedać, własną pracę. W związku z tym podejmują pracę gdzieś tam. Co mogą sprzedać? Ziemię mogą sprzedać, a więc tą ziemię komuś tam oddają. Do czego to, proszę Państwa, prowadzi? Do tego, że miejscowa gospodarka traci zasoby miejscowe. Traci ziemię, czasami to, co w tej ziemi jest, to, co na niej może urosnąć, traci ludzi, którzy mogliby pracować. To osłabia gospodarkę, w związku z tym ci, którzy przejmują te zasoby, się bogacą, a ci, którzy je oddają, będą biedni. Proszę następnie. zmieci. I tak, proszę Państwa, jakbyśmy chcieli zobaczyć, jak to wygląda w naszym województwie, to tak jak na tym obrazku. Obszary te ciemniejsze to są te, które zyskują zasoby, bogacą się. Obszary jasne to te, na których jest gorzej, na z których ludzie chcą uciekać. Chcę zwrócić Państwa uwagę na pewną ciekawostkę. Zobaczcie Państwo na Warszawę, nie wiem, czy ten monitor nie wysłali. Otóż Warszawa wcale nie jest najlepszym miejscem do życia. Ludzie z Warszawy, a właściwie z centrum Warszawy, emigrują poza Warszawę, ewentualnie do dzielnic zewnętrznych. Czyli chcę zwrócić Państwa uwagę. Nie zawsze tam, gdzie jest najlepiej rozwinięta gospodarka, bo ona jest najlepiej rozwinięta w centrum Warszawy, są najlepsze warunki do życia i egzystencji ludzi i nie zawsze ludzie są tam najbardziej szczęśliwi, niekoniecznie najbardziej zadowoleni. Jeśli można nastąpić. Otóż te przemieszczenia powodują jak gdyby rozpad tych obszarów, które tworzą nasze województwo na pewne części. Zobaczcie Państwo, iż subregion Ostrołęcko-Siedlecki, do którego zaraz się zaliczacie, to nie jest jedna całość. To są przynajmniej trzy części. Część Ostrołęcka to jest zupełnie coś innego niż ta część, do której Państwo należycie, to jest taki w środku tego obszaru w lepszej sytuacji znajdujący się teren. I to jest zupełnie coś innego niż bardziej na południe i wschód położona część przynależna do siebie. Państwo jesteście jako ten teren szczęśliwym, dla Państwa w cudzysłowie, położeniu, ponieważ silnie oddziałuje na Was stolica. To widać, proszę Państwa. Przy czym ja tam zaznaczyłem sobie miejsce, gdzie jest winnica. Otóż warunki panujące w winnicy niestety są gorsze na przykład niż warunki panujące w sąsiedniej Koprzywnicy. Tak mi wychodzi z liczby. Ja powiem szczerze, że nie znam dokładnie tych miejscowości, ale tak pokazują liczby. Czym różni się winnica od Koprzywnicy sądząc po mapie, drogą do Warszawy? I proszę Państwa, ponieważ nasze województwo jest takim, w którym ludzie czerpią bardzo duże dochody z turystyki zarobkowej, nazwę to bardziej w cudzysłowie. W związku z tym ten, kto jest bliżej drogi, ten, kto ma lepsze połączenie, jest w lepszej sytuacji. Proszę następne zdjęcie. Otóż następny slajd przedstawia nam w górnym rogu lewym rozkład mobilności tej zawodowej mieszkańców. Otóż jest ona tym większa, im bliżej Warszawy znajdują się dane miejscowości. Wygląda na to, iż ci z miejscowości podwarszawskich jeżdżą do Warszawy, a ci dalej położonych miejscowości jadą do tych pod Warszawę, żeby dorobić. Przy czym chcę zwrócić Państwa uwagę. Zarobki spadają wraz z odległością od Warszawy. Największe są w Warszawie, a potem są coraz niższe. W związku z tym ci, którzy są blisko, zyskują dużo, a ci następni zyskują już odpowiednio mniej. Dlatego też jest im mniej chętnych do wyjazdów. I jak Państwo widzicie, na tych obrzeżach województwa tam już praktycznie nikt nie dojeżdża, bo nie ma gdzie i nie ma po co. Następna, proszę Państwa, rzecz, która uwidacznia się i jest powodowana tymi przemieszczeniami się ludności, to niewidoczny tutaj, jakby Pan mógł trochę podnieść widnik. Moim zdaniem dramatyczna sytuacja. Zobaczcie Państwo, rozdział ludności mazowieckiej na kobiety i mężczyzn. W Warszawie to ta górna linia, mamy nad populację kobiet, tam jest około 130 tysięcy niezależnych pań w wieku rozrodczym, czyli tym do właściwym do zawierania małżeństw. Tym dwie moje córki niestety. A z drugiej strony, na terenach bardziej oddalonych tych kobiet wyraźnie brakuje. Tam jest nadpopulacja mężczyzn. Co się dzieje z chłopami, proszę Państwa, którzy nie mają swoich pań? To lepiej nie mówić, można to przeczytać w publikacjach na przykład pani profesor Bukrawy Rylskiej, gdzie ona pisze, że tym młodym ludziom zostaje klej do wąchania, alkohol do picia i reszty nie wymienię. W każdym razie, proszę Państwa, jest to dramat, który wynika z tego, że warszawski rynek pracy preferuje kobiety. bo tam jest dużo usług, gdzie ładnie wyglądająca, wykształcona niewiasta może się spełnić. A mężczyźni, którzy potrzebują, proszę Państwa, trochę worków do noszenia, bo tak są skonstruowani, mają tam zdecydowanie mniejsze pole do popisu, no bo branża budowlana nie jest tak rozwinięta jak na przykład sektor bankowy. I cała sprawa. Natomiast jest to dramat dla województwa, ponieważ to powoduje obniżenie poziomu przyrostu naturalnego, co w przyszłości będzie tu kolidowało z naszymi emeryturami, niestety, i rentami dla wszystkich. I w końcu, proszę Państwa, problem rezygnacji z produkcji rolnej, dostawiania ziemi nieuprawianej. Jak Państwo widzicie, on tu jest mniej na naszej północy Mazowsza widocznie, to jest teren prawy. Nasila się wokół Warszawy i idzie bardziej na południe. W związku z tym ja tego nie będę bardzo rozwijał, ale zwrócę Państwu uwagę na jedną rzecz. Rolnik jest człowiekiem, któremu zdeponowano środowisko. I od tego, czym uprawia ziemię, jak uprawia ziemię, zależy stan tego środowiska. Jeżeli rolnictwo wycofa się z terenu, to przyroda nie lubi pustki. Wyjdzie tam przyroda dzika, ale zmieni nam, proszę Państwa, to, co się nazywa ładnie krajobrazem, na mało dla nas przychylny. Nie po to, proszę Państwa, żeśmy kiedyś tam przed wiekami nasi krajobrazowie wycinali te puszcze, żeby teraz znowu te puszcze tutaj wpuszczać. Jeśli można następny slajd. I tu jest, proszę Państwa, sprawa, przechodzimy do spraw działań praktycznych, czyli do tak zwanej polityki. Otóż, żeby te problemy rozwikłać, żeby im jakoś zaradzić, trzeba coś robić na poziomie gminy. Bo tutaj są te problemy. I one tu powinny być rozwiązywane. Jedna rzecz, która się tutaj pojawia, to te wahadełka. Otóż wahadełko, proszę Państwa, to pojedyncza gmina. Każda ma inny problem, w związku z tym w każdej tej gminie to wahadełko w inną stronę się wychyliło i każda gmina musi inne problemy załatwić. Zatem, proszę Państwa, nie może być czegoś takiego jak regionalna polityka rozwiązywania tych problemów. Polityki muszą być różne, dla każdej gminy inne. Ale powiecie Państwo, jak gmina może sobie poradzić z tymi problemami? Otóż gmina nie może sobie poradzić z tymi problemami, dlatego też system demokratyczny wpisany w naszą konstytucję przewiduje tak zwaną zasadę subsydiarności. Zasada subsydiarności, jak powiedziałem, zasada konstytucyjna, mówi tak, jeżeli ktoś, kto jest na dole, nie może poradzić sobie z problemami, to szczebel wyższy organizacji społeczeństwa, województwo, państwo, Unia Europejska, ma obowiązek, nie dobrą wolę, tylko ma obowiązek wspierać działania podejmowane na dole. Jak dlatego w tym kółku czerwonym na górze zaznaczyłem Państwu ten szczebel wyższy, który powinniście Państwo zacząć pojmować nie jako kogoś, kto Wam daje łaskawie, tylko jako organ powołany po to, żeby Wam pomóc. Chyba, że zmienimy sposób regulowania zasady subsydiarności. Chcę zwrócić Państwa uwagę jeszcze na pewne kierunki działań, jakie wskazują nam ci ekonomiści, których poglądy tutaj Państwu przedstawię. Jeden z nich widocznie jest tutaj w prawym dolnym rogu, nazywa się Richard Plyer, profesorem londyńskiej szkoły ekonomicznej i baronem, ponieważ tytuł barona należy mu się dlatego, że zasiada w Wyższej Izbie Parlamentu Brytyjskiego. Otóż ten pan sformułował 7 kierunków poprawy tej sytuacji, którą opisałem. I powiedział tak. Po pierwsze, trzeba zwrócić uwagę na dochody ludzi. To dochody są podstawą ich życia. Po drugie, rodzina jest źródłem zadowolenia, obniża te napięcia społeczne, w związku z tym łatwiej jest utrzymać akceptację społeczną. Trzecia rzecz, praca. Praca rozumiana jako zajęcie, bo o dochodach już powiedzieliśmy wcześniej. Praca, która czyni człowieka po pierwsze wolnym, po drugie dumnym, po trzecie szanowanym społeczeństwem. Następnie, otoczenie społeczne, czyli rodzaj więzi międzyludzkich, zgoda panująca we wspólnotach lokalnych, zaufanie człowieka do człowieka, sąsiada do sąsiada. To trzeba pielęgnować i wzmacniać. Zdrowie, rzecz oczywista. Wolność i aktywność. Wolność to taka, żeby za wypowiedziane słowo nie iść do więzienia, jak w niektórych krajach się idzie, a aktywność to jest taka, żeby ludzie chcieli to swoje słowo wypowiadać publicznie. I ostatni punkt, proszę Państwa, to kto wszystkich dziwi? Religia. Otóż religia ma wiele właściwości, które sprzyjają akceptacji społecznej i tak naprawdę wszystkie badania pokazują, że lepiej jest się modlić niż surfować w internecie. Proszę dalej. Natomiast drugi z cytowanych przeze mnie ekonomistów nazywa się Matthias Binswanger. Jest profesorem Uniwersytetu Wolten, ale wykłada również, to jest Szwajcaria, wykłada również w Niemczech, w Chinach i gdzieś tam jeszcze. Radzi co następuje. Po pierwsze, trzeba znaleźć sobie właściwe pole do działania. Niekoniecznie szukać gdzieś daleko, bo lepiej być lokalnym na przykład zwycięzcą, na przykład być kimś ważnym w Winnicy, niż byle kim w Warszawie. Następnie, ale z drugiej strony to jest uwaga do pana wójta, przepraszam, wójta, tak? Przepraszam, nie znam się jeszcze. Trzeba tego typu pola aktywności stwarzać. Dbać o to, żeby było ich jak najwięcej, żeby możliwie każdy mieszkaniec Winnicy mógł być w czymś najlepszy. Następna sprawa. Przedkładanie życia z ludźmi nad posiadanie dóbr materialnych. Rozumiemy, prawda? Nie wyciągajmy tej bryki, która drażni sąsiada, schowajmy ją za dom, a sąsiada zaprośmy na grilla, to będzie zdecydowanie lepsze. A pan wójt, proszę pana, niech pan na przykład zadba, żeby pracownicy w pana urzędzie chodzili do siebie i rozmawiali ze sobą, a nie wysyłali sobie maile przy pomocy poczty komputerowej. Z tego będzie naprawdę dużo dobrego.
Tak nie wydaje się.
Nie, troszkę wydaje się.
Takie rozmowy nie ma, jak się będzie wydany
korytarz. Ponieważ, proszę pana, kobiety, które zaczynają pisać do siebie maile, po pierwsze tracą dużo czasu na pisanie i czytanie tych maili, a po drugie nie są w żaden sposób się dogadać. Następnie, nie szukajmy tego, co jest najlepsze. Szukajmy tego, co jest dostatecznie dobre. Jeżeli dostatecznie dobra jest zielona bączka do grania w piłkę, to udostępnij ją dzieciom i niekoniecznie budujmy tam orlika czy cośkolwiek innego za ciężkie pieniądze. Otóż, proszę Państwa, poszukiwanie rozwiązań najlepszych prowadzi zawsze do tego, że się przepłaci i jest źródłem rozczarowań. Z bardzo prostej przyczyny. Potrzeby ludzkie się zmieniają. To, co dzisiaj jest najlepsze, jutro może już nie być najlepsze, może nawet nie być pożądane, a wydaliśmy kupę pieniędzy. To łatwiej jest, proszę Państwa, tą łączkę, na której dzieci już się wybiegały, przeznaczyć na coś innego, niż potem usuwać orlika. Następnie, proszę Państwa, ograniczanie stresu w życiu. Bardzo ważne. Otóż profesor Zwanger ma specyficzną sytuację życiową, której ja akurat nie akceptuję. On żyje na kartę rowerową i nie chce mieć dzieci, bo nie chce się stresować. Ja natomiast prywatnie uważam, że dzieci są wielkim darem dla nas, co stwierdza się, proszę Państwa, jak się ma dzieci dorosłe. One są źródłem ogromnej dumy, mimo że kiedyś tam wcześniej potrafiły nieźle za skórę dalić. O tym się potem nie pamięta, tylko się widzi to, co dobre. Otóż, proszę Państwa, skoro małe dzieci, zwłaszcza w domach, bronią i denerwują rodziców, przez co ich poziom akceptacji dla gminy spada, to może pan wójt pomyślałby o ochronkach dla dzieci. Czyli o takich miejscach, gdzie one mogłyby pod czyjąś opieką zejść z oczu rodzicom i dać im trochę wytchnienia. Następnie, proszę Państwa, maksymalna elastyczność pracy. Tę pracę, którą pracownik może wykonać w domu, nie wykonuje w domu. Czyli tutaj akurat, proszę Państwa, jestem zwolennikiem komputera. Wiele spraw, zwłaszcza biurowych, można zrobić w domu, co na przykład zwalnia ludzi z obowiązku dojeżdżania do pracy i do powrotu do pracy. Muszę Państwu powiedzieć, że dojazd do pracy jest bardzo bolesną czynnością, jest jedną z bardziej unieszczęśliwiających czynności. Następnie, proszę Państwa, należy uwolnić się z takiego przymusu bycia efektywnym, innowacyjnym, z przymusu reform się należy uwolnić. Ponieważ, proszę Państwa, z reguły tego typu działania do niczego nie prowadzą.
Otóż zapytajmy się, po co robimy reformy? No żeby być bardziej efektywnymi, tak? A po co mamy być bardziej efektywnymi? No żeby zarobić więcej pieniędzy. No to po co zarabiać więcej pieniędzy? I proszę Państwa, jak wrócimy do początku tego rozważania, że potrzebne nam są pieniądze na to, żeby przeprowadzić reformy. To jest pytanie, o czym to robimy? Otóż, proszę Państwa, w okresie reform firmy z reguły działają źle, bo nie opanowały nowego systemu, a zanim go opanują, wchodzą w nowy system reform i to się, proszę Państwa, pogarsza. Następna rzecz, którą polecam wszystkim, to wprowadzenie obowiązkowych ograniczeń. Jeżeli wprowadzamy jakieś ograniczenia, to przeważnie powstają rzeczy lepsze, niż wtedy, kiedy tych ograniczeń nie ma. Autor tej książki, którą Państwu opowiadam, czyli Binswanger, podaje przykład filmu szwedzkiego. Najlepsze czasy filmu szwedzkiego były wtedy, kiedy ministerstwo zabroniło używania kolorowej taśmy, oświetlenia na planie, zatrudniania statystów, komponowania muzyki filmowej i jeszcze paru innych rzeczy zabroniło. I dopiero wtedy szwedzkie kino zbiło się na szczyty światowe. Jeśli byśmy chcieli to, proszę Państwa, przenieść na poziom biura, to powiedzmy tak. Czy nie uważacie Państwo za słuszne, by sprawozdania w urzędzie ograniczyć do 5 stron? Otóż każdy średnio zdolny urzędnik przy pomocy metody wytnij-wklej w komputerze zrobi Państwu 60-stronnicowe sprawozdanie w ciągu 10 minut. Tylko jest pytanie, kto to potem czyta. No i właśnie, to po co to robić? A niechby zrobić 5-stronnicowe. Napociłby się, bo zrobić 5-stronnicowe jest zdecydowanie trudniej niż 60-stronnicowe, ale byłby z tego pożytek, ponieważ adresat sprawozdania miałby łatwo i czytelnie podaną informację, która jest mu potrzebna. Następnie, proszę Państwa, zwalczamy marni rankingu. Jak najmniej rankingu. Nie starajcie się być najlepszą wsią czy najlepszą gminą. Nie warto. I teraz Państwu powiem dlaczego. Bo rankingi z reguły opierają się na pewnego rodzaju kryteriach. Te kryteria jednym pasują, a innym nie pasują. Tym, co pasują, to i fajnie. No i sobie tylko końca się dobrze bawią. Ale ci, którzy nie pasują, ponoszą ogromne trudy, czasami wydatki po to, żeby spełnić te wymagania. Po co? Podam Państwu przykład. Otóż nie tak dawno jedna z firm mazowieckich zorganizowała konkurs kapel miejscowych, takich zespołów artystycznych, w którym w moim odczuciu najlepszym zespołem był chór rewerensów z Pinogóry Górnej. Znacie Państwo Pinogóry Górną? No właśnie, to tam jest taki chór mężczyzn, którzy sobie śpiewają pięknie. No i oni stanęli w tym konkursie i przegrali. Mimo, że śpiewali najpiękniej. Dlaczego? Bo w warunkach konkursu ktoś napisał, że oceniane będą instrumenty muzyczne. A chór rewelersów śpiewa bez instrumentów muzycznych. Przegrali. Byli najlepsi i przegrali. Po co ten konkurs? A zrobić można było przegląd, prawda? Wszystkich dobrze ocenić, wszyscy byliby szczęśliwi, nie byłoby kwasów. I tak trzeba postępować na każdym poziomie. I następna rzecz, proszę Państwa, to jest karanie ludzi za ostentacyjną konsumpcję, za chwalenie się bogactwem i więcej wsparcia dla biednych. Otóż, jak to działa? Kiedyś to działało, proszę Państwa, w ten sposób, że na przykład ludzie demonstrowali strojami swoje bogactwo. W związku z tym na przykład w pewnym okresie naszej historii modne były koronki. I chłopy chodziły ukoronczone od stóp do głów. No to wprowadzono podatek od koronek. To zaczęli szyć sobie guziki. Jak zaczęli jeździć, proszę Państwa, zbyt drogimi powozami, to wprowadzono podatki od kół w powozach. Jak z kolei zaczęto budować za duże pałace, to w Anglii wprowadzono podatek od okien. A w dzisiejszych czasach, proszę Państwa, z dobrych firm wyrzuca się każdego pracownika, który podjedzie pod firmę samochodem droższym, niż przypisany jest do jego stanowiska. On może oszczędzić swoje te pieniądze, kupić sobie tak zwaną wypasioną brykę, ale nie może nią podjechać pod firmę. Dlaczego?
ponieważ eksponując swój stan posiadania, niszczy zespół. Wprowadza zazdrość, wprowadza niechęć. Te zespoły zaczynają źle pracować, w związku z tym żadna porządna firma na to sobie nie pozwala, tylko takich releguje się co firmę. I proszę Państwa, jeszcze jest ostatnia rada, która mówi o kształtowaniu sztuki życia. Kształt sztuka życia polega na tym, żeby wiedzieć, co zrobić w którym momencie. Dlatego ja serdecznie już Państwu dziękuję i kończę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Może jakieś pytania do Pana?
Panie Przewodniczący, w związku z tym wykładem Państwu, jakie rozwiązania Pan proponuje, bo tak wynika z tego, że najpierw wrócili do czasów, kiedy się o tej porze jeszcze biegało wodno, trupy były ręcznie, czy wyjdziemy w jakimś kontynencie, to powoduje, no,
i bardzo dobrze, ale gdzie Pan usłyszał to, że ja proponuję wybiegać wodę? Wodo po rosie bywa terapeutyczne, to po prostu daje mi
nie, tu nie chodzi o to, proszę Pana, jakby negowanie tego postępu. Ja tak
proszę Pana, czy postępem dla Pana jest to, że jako naród wymieramy? Proszę Pana, żaden ekonomista nie nazwie tego postępu. Ponieważ postęp to jest poprawa warunku bycia ludzi. Jeżeli nie ma ludzi, nie ma postępu. Jeżeli społeczeństwo się kurczy, nasze społeczeństwo się kurczy, nawet ta gmina zmniejsza ilość mieszkańców systematycznie, to proszę Pana, czy można w ogóle mówić o jakiejś poprawie życia? Nie można. Następna rzecz, proszę Pana, ekonomia mówi tak. Postęp mierzy się nie tym, co mają najbogatsi, tylko tym, co mają najbiedniejsi. I proponuje się, żeby bogactwo kraju wyznaczać nie na podstawie tych najlepszych, tylko tych najgorszych. Proszę Pana, poza tym, czy uważa Pan, że praca po 16 godzin na dobę, bo tak się dzisiaj pracuje w tak zwanych korporacjach w Warszawie, na tym za pieniądze, bez możliwości życia rodzinnego, bez możliwości odpoczynku, to jest ten ideał postępu i tego dobrobytu, do którego zmierzamy. Nie, proszę Pana, właśnie można uniknąć. Tylko jedna rzecz. Trzeba chcieć. Bo chcieć, to móc.
Gdzie Pan widział taką jedność, powiedzmy, wśród przedsiębiorców, którzy dążą do zysku? Oni nigdy się nie zgodzą na to, żeby mała wydajność i nie musi żyć równowagi nie będzie.
Tak, proszę Pana. Znowu jest to głęboko błędne. Otóż, kiedy powstawały przedsiębiorstwa, był to wiek XVIII, dzień pracy trwał minimum 16 godzin. Zatrudniano tam dzieci w wieku poniżej 8 roku życia i płacono im 1/4 stawki dorosłego mężczyzny. Za nieposłuszeństwo robotnika była chłosta. Czy tak jest dzisiaj? Nie jest. Bo się zmieniło. Bo się zmieniło. Jak się zmieniło? Bo ustalono odpowiednie prawo. W związku z tym, proszę Pana, to nie jest to sprawa chęci dobrych tego czy innego przedsiębiorstwa. To jest sprawa systemu prawnego. Systemu, jeszcze jest jedna rzecz. Bywają prawa pisane i bywają prawa niepisane. Te czasami prawa niepisane bywają w pewnych okolicznościach ważniejsze niż te pisane. Nazywa się je ekonomicznymi instytucjami, te prawa niepisane. Otóż, proszę Państwa, bardzo często to, co, o czym Pan mówi, ten wyzysk taki, zależy od wynika z nieskuteczności tychże instytucji. Ale instytucje to tworzą ludzi. Pan tworzy te instytucje i ja to. I trzeba po prostu za to wziąć odpowiedzialność. Nie ma innego wyjścia. Bo i dlaczego mówi się, że trzeba to zrobić w gminie? Bo w gminie można to zacząć robić i wymagać od góry, żeby się dopasowało. I tutaj trzeba zacząć robić,
bo nie wiem, że inicjatywy oddolne nie zawsze wybuchają gdzieś tak mocno na większy sposób.
Wybuchają.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa gościów zaproszony chciałby zabrać głos? Bardzo proszę.
Jestem kierownikiem terenowego zespołu doradczego w Kultusku. To bardzo Państwo nie znacie, byłem doradcą na tym terenie ponad 10 lat. I chciałbym przedstawić tak krótko taką informację. W 2006 roku był taki boom na programy narodowo-środowiskowe. Najwięcej wtedy było zrobione i teraz mija czas i się mamy kończą. Gdybym miał prośbę tutaj przez Pani Sofisu Prawnej i w ogóle dobić to chciałbyś programy rolno-środowiskowe, żeby rolnicy się zastanowili teraz, przemyśleli, zwrócili się do doradców, bo później przychodzi 15 marca robienie wniosków i wtedy tak, wszystkie wnioski są robione, robione są wnioski planu rolno-środowiskowe, co absorbuje dużo pracy rolno-środowiskowych i planów i doradcy wtedy nie są w stanie wszystkich pomóc. I to napiętrza nerwowość wśród rolników, wśród nas, bo praktycznie my byśmy chcieli, ale nie możemy, bo każdy czeka na koniec. I żeby każdy przemyślał u siebie, jeżeli planuje, tylko ci, co nawet nie są w programach, które się nie kończą, a wejdą programy rolno-środowiskowe, to są dodatkowe pieniądze. Okres jesienny zimowy jest taki czas, który się teraz zaczyna. Do szkoły, do spotkań z nami jako doradcami. Tutaj pani Magda jest czwarty zawsze, pomimo że te pomieszczenie jest tutaj zamknięte, gdzie zawsze urzędowa doradca, dowiedziałam się, że pani Magda urzęduje w sekretariacie czwartki. Tam można się skontaktować. Z tego nasze biuro na Powózku Miejskiego 22A jest tam zawsze czynne, w każdym dniu pracy. Jest tam szef doradcy ochrony środowiskowej, którzy mają uprawnienia i te zagadnienie może omówić, dowiedzieć się, jakie korzyści, z czym to się wiąże, na spokojnie, teraz w tym okresie, a nie w chwili, gdy jest wypełnianie wniosku, gdzie doradca powinien się skupić na robieniu planu, na robieniu wniosku, a nie udzielać porad, wyborów, co z tym, co będzie, jakie z tego wyniki. Wtedy naprawdę nie ma czasu na to, bo trzeba wykonywać już te rzeczy fizycznie. I teraz bym zapraszał właśnie wszystkich rolników, wszystkich tutaj mieszkańców obszarów wiejskich o porady do nas, jeżeli ktoś ma jakieś sprawy, to teraz jest najlepszy okres do rozwiązania tych problemów. Oprócz tego w okresie jesienno-zimowy będą organizowane szkolenia jesienno-zimowe, jak co roku, no to dowiadywać się do sopisu będzie pokazane miany wypisane zaproszenia na gór, na szkolenia dostosowania środków ochrony roślin za pomocą wyspiwaczami też będzie na przedwierzchu, żeby teraz się zapisywać, na spokojnie przygotować się do kresu, później tak składanie kresu tego wszystkiego, a nie na ostatnią chwilę czekać z tym. To mój był taki apel tutaj do Państwa, żeby przekazać do rolników, żeby teraz już, jeżeli ktoś tam myśli o programach, to jest czas na to do marca porozmawiać, przygotować się i później wyjdzie zacząć wykonywanie tego.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 6. Interpelacje, wnioski, zapytania Rady Ministrów. Bardzo proszę. Pan Kamiński, proszę.
Ja chciałem zapytać, nie wiem, czy do pana wójta, czy do innego, bo dostaliśmy taką listę, więc już na internet do sprawy. Ale ja nie wiem, co z tym zrobić, bo tym mało mam informacji, ale na internet musimy wymagać na razie, gdyby to było jakieś konkurencyjne czy coś, no to może by tam się więcej znaleźli, nie wiem, jeśli to było. No i takie, nie wiem, czy to do pana pyta pytanie, czy to powiedzmy, chciałem zapytać, co z polskimi pieniędzmi, które mamy u pana Szczerby, bo z tego, co ja się o nie mówię, to na razie niedobrego się to nie zanosi. W czwartek przed niedzielą zadzwonił do pana Piękosa, szefa tam osobiście i oferował mu 50% kwoty żywotna i jeszcze jaką umowę chciałbym podpisywać. I on na to nie wyraził, no, nie wyraził na to, no, nie to co. No to takie dwa pytania.
Dziękuję bardzo.
Z tego co pamiętam, to może to trochę niegrzeczne jest wobec pana Wójta, bo jak była sesja 5 września, to pan Wójt tak powiedział nam na pewno wszystkich, że będzie dobrze taka uchwała. No i wielu to słowa uczyło, a wyszło nie na czas, jak się panem na rajdę. Bo rzecz w tym, że przed wyborami to wszyscy dbali o nas rolników, znaczy chcieli nam niby pomagać, a teraz, no, po wyborach jest, a wybory dopiero za 4 lata, no. A pieniądze nam nie są potrzebne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś? Interpelacja rady są wyższe. Pani Bąk.
Panie wójcie, ja chciałam się zapytać, czy pan ma wiedzę na ten temat. I chciałam tu Państwu ogłosić, że to zebranie w imieniu mieszkańców, o których wystąpiła, to jest tylko, nie tylko na podstawie wieści gminy, ale na podstawie opracowań przez ochrony środowiska. I tu są takie najlepsze wątki. Ja to proszę o pewne wyjaśnienia. A jeśli chcecie Państwo, to mogę podać na pierwszy przykład. Działka wynosi 4,76 hektara, a pilot na Kierowie 26 tysięcy metrów 300, 46 300 na Kierowie. No to już jest jakieś... To jest troszkę nie tak.
Dziękuję, pan Pienkosz.
Ja sprawdzę nie wydarzyłem, czy pani Mogowa poruszyła. Jest to naprawdę dość duży silos. Widzę, że znaczy się te prywatki stwarczone na granicy wieczystości. Chodzi mi jak będzie oddziaływanie na wodę, która jest w niedalekiej odległości pilotownia. I tam, czy to nie będzie po prostu wyprasze ludziska, ma jakieś przestrzeżone cisma, że się ma, czy to będzie oddziaływać na te hydropołownie, czy nie, bo możemy tutaj taką sytuację, że będziemy mieli gazownię, a nie będziemy mieli nawet nigdy nie wody.
Dziękuję. Pan Kozłowski.
Czyli miałaby możliwość pozyskania poparcia na zamówienia roku przy drodze tej gminy, bo po takich treściach znajdę to sporo gminy. Druga sprawa, nie wiem jak teraz, ale w ostatnich dniach udało się z elektora na zapisach, że to odchodziło to ciekawe kanalizacji.
Dziękuję.
Bardzo często to ostatnio się najmniej.
Pan Pienkosz jeszcze raz.
Jeszcze raz ja. Panie Wójcie, mam pytanie. Czy spółka została ukarana jakimiś karami dotyczące oczyszczalnych ścieków, czy nie? Czy to będzie kary były na reformę, czy to będą, czy w ogóle to będzie w tym roku był jakiś kary. Dotyczące oczyszczalnych ścieków.
Dziękuję, pan Kamiński.
Ja bym chciał zwrócić uwagę, że wygodnie tej nowej drogi, żeby tak sformułować umowę, żeby ten pan, który pobuduje to biogazownię, żeby oddzielał odpady, znaczy tam organizacji jakieś tam odpady, jak moje życia, każdego terenu, a nie jakieś tam sprowadzał i nagazynował sobie, to i tak się robi, bo on podpisze umowę na rok, będzie przez rok brała, potem będzie wodzić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś? Pan Roszkowski.
Panie Wójcie, kiedy będzie zastępcy w końcu ten chodnik, to miał być do końcowy w Rzędoskowie. No i jeszcze te nieczesne śmieci na tym miejscu. No bo tak się mówi i to nic, nie ma żadnego odzewu do tego. I ta droga na Mieszkach, no już weźcie, zróbcie coś z tym powiatem, niech oni poprawią wzdłuż asfalt Mieszkańka. W Bożewie robi się to samo tam Kozłańskiego. Nie można zaraz będzie przejechać. I to nic nie dociera do nikogo w ogóle.
Dziękuję panu Kierzyński.
To znaczy tutaj pan Roszkowski wspomniał tylko o Gęstochowie. Natomiast jeśli chodzi o sprawę chodnika, to ja nie wiem na jakiej to jest teraz, w jakim to się miejscu znajduje. Jeśli w ubiegłym roku na jesieni cośmy się z powiatem raczej domówili, powiat nam trzeba powiedzieć materiał na kostkę, czyli w postaci kostki dał, miał być chodnik koło cmentarza na Warszawie. I dokończenie znaczy się Gęstochowie i odcinek od ośrodka do Kniwski. Kostka była. Oczywiście, że były warunki zimowe padły w ubiegłym roku mocno wcześnie, czyli było niepołożone. Potem pan wójt mówił, że kostka zaczęła lub dostawać odchodzić. Była zabezpieczona. Do tej pory, gdzie ta kostka się pojawiała? Czy ona wyparowała w ogóle coś, że przez cały sezon nie jest nawet kawałka tego chodnika zrobiona. A przecież pan sprawi, bo to powiat z tego powinna rozliczyć. Bo przecież to była powiat, dobro, które było włożone.
Dofinansować tak, powiat. Tak. Dziękuję pani, że przedstawiają można.
Ja jeszcze mam prośbę o problem nadwiezienia tego gryzu na tym nowym osiedlu, to jest ulica Warszawska, tam to odnalezienie, bo tam był nadwieziony żwir, ten żwir był nie najlepszej jakości i w tych miejscach, gdzie jest rzeczywiście teraz, no jak na tą żywnię, kiedy się upominałam, w tej chwili na tej żywnie jest super droga po nadwiezieniu tego gryzu. Nie jest taka prośba, żeby jeszcze tak ewentualnie przedłużyć z tym, że to tam się wiąże, tą żytnią połączyć do tego bruku z warszawską, z tym, że przepraszam, ze szkolną i jeszcze ewentualnie trochę nabić na to nowe osiedle tam przy warszawskiej. I problem jeszcze bez pańskich psów. Ja już zwracałam do pana Pawła nawet dwa razy. Także prośba o ten pan przyjeżdżał, bo że podjechał z mieszkańców tamtego osiedla, że ten pan przyjeżdżał dwukrotnie, chciał złapać te psy, tam w okolicy cmentarza wałęsające się i tu w centrum Winnicy w okolicy przystanku autobusowego. Z tym, że właśnie on, no nie wiem, czy nie on przyjeżdżał dwukrotnie i te psy tam gdzieś mu uciekały w pola i a to są jednak koszty, bo z tego co widzę, to budżecie zwiększają się koszty za te psy. No a też tutaj do państwa z opisu, żeby też jakoś obiecane to mieszkańcy tych psów tam nie przywodzili za te psy.
Na półkrocie. Dalej nie mogli tego zerwać, chcieli kopalkę. No, zadzwonili się jego kierownik z dróg, z powiatu, ale ja jako jedwam to mówię, to oni będą robić, no widzicie, na razie dziurę, dalej nie mogą się przerwać. Ja mówię, ale macie państwo kręgi? Oni mówią, że nie, to trzeba kręgi zmieniać. Ja mówię, jak oni zrobiłam kręgi załamane, no to jak tam ta woda będzie przepływała. I co? Jeżeli oni mi kręg nie zmienią, ja będę się znów topić, panie wójcie, bo to nie jest pierwszy rok, drugi, ja rozumiem, że pan na wójtach też nie było, na wieży dzisiejszy, bo w tym roku było ok, pan Powierzowski od spółki wodnej odmówił ten ruch, ale nam się próbuje z 5 cm może i miał pretensję pan z powiatu, że nie odmówili tego rogu. Przepływu, no ja tam wejść, jak tam są kręgi załamane, tam nie można wejść.
Ja tam nowy most.
W ogóle most trzeba to zerwać do opinii. A teraz jak to się wywali, no to niestety będziemy mieli tak. I do czegoś dojdzie.
Teraz
to jest nie pomrze, tylko znać. Ale właśnie, że na wójcie, to jest droga powiatowa, czy to jest gminna, bo ja... A oni powiedzieli, że to nie jest powiatowa, tylko jest gmina, jak powiedziałem, żeby to zasypali trochę, bo mieli. Oni nie chcą pisać do wójta pisma, bo to jest gminna droga.
Ja nie
dziękuję bardzo, Chiliński, jeszcze raz.
To znaczy jeszcze chciałem, jeśli ten budynek już jest połączony, tak nie, to tutaj to, co pan powiedział, że skonsultował się pan z burmistrzem i burmistrz Zasielska oczywiście nie zezwala na wydostoracji na bramie, to ja się to zgadzam, to jest normalne. Tylko na naszym terenie ludzie biorą i biorą podobnie na naszym terenie, że wywożą ten służeń w ogóle nie na nasze drogi. Jaka to jest ta sytuacja z tym, to ja nie wiem, a potem się przynajmniej jest jedno nazwisko, nie wiem, czy to jest prawda, ale takiego mnie doszło, że też, konkretnie do zapytania, że pan Makowski brał, woził nie na nasz teren. I jest, że pan powiedział, że to jest skarbu państwa ten teren na Zasielskim. No ja nie wiem, czy to jest skarbu państwa, bo z kolei może się stał skarb państwa, bo do tej pory to wszystko to jest. Ani skarb państwa tego terenu nie miał, ani nie miał rolnik i nie miała gmina. Dopiero gmina nasza wystąpiła na tym stawie ten. Takie są sytuacje. Na drogę, zobożone jeszcze na drogę, tak jak się to nie chodzi, a jest przewożone, ale nie jest podobnie.
Dziękuję bardzo. Pan Kowalewski.
Ja mam pytanie do pana Kowalewska. Czy jest taka możliwość, żeby spółka, która
naszej firmy od niedawna, w naszej tutaj gminie, mogła wysłać, przeszkolić z tych, że pracowników z zakresu prac wysokościowych, żeby ewentualnie tego typu jak pocieplenie budynków, które tutaj były proponowane, są proponowane, żeby te pieniądze ewentualnie mogły zostać w naszej gminie, żeby nie podano mi do jakichś innych inwestycji.
Dziękuję bardzo. Na wszystkie pytania pan wójt odpowie w punkcie odpowiedzi na interpelację w punkcie 19.20, bo jest dość przesłanie. Dobrze, przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Wilczyca na lata 2011-2021. Ja mam propozycję, żeby to połączyć z następnym punktem. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej, byśmy na tym przedyskutowali zmiany i gdybyśmy głosowali według kolejności. Bardzo proszę skarżyć.
Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej, jeśli chodzi o dochody, proponuje się zwiększenia dochodów o kwotę 54 500, z tego 9 500, to jest wpływ ze sprzedaży ciągnika, 10 tysięcy wpływy, większe wpływy z tytułu podatku od środków transportowych, 25 tysięcy związane jest z objęcymi wpływami z tytułu korzystania ze stołówki szkolnej i 10 tysięcy większe wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach praw społecznie użytecznych. I zmniejszenia to jest łącznie na kwotę 106 229 zł, z tego 72 229 zł jest to związane z mniejszymi planowanymi wpływami ze sprzedaży nieruchomości i 34 tysiące związane to jest z brakiem realizacji wpływów z tytułu refundacji części kosztów zatrudnienia pracowników przy pracach interwencyjnych i publicznych. W stosunku do przesłanej uchwały jest dodana jedna pozycja, która była omawiana na Komisji Finansowej, jest to 25 tysięcy zwiększenie wpływów z tytułu korzystania ze stołówki szkolnej. Jeśli chodzi o wydatki, proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 49 859 zł, z tego w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup artykułów żywnościowych na potrzeby podążania posiłków dla szkół i przedszkola 25 000 zł. W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 22 959 zł. I tutaj jest to związane z zapewnieniem udziału własnego w realizacji wypłat stypendiów socjalnych 21 271 zł i realizacja programu wydatka szkolna 1688 zł. Od tego roku gmina po prostu musi zapewnić 20% udział w wypłatach stypendiów socjalnych i realizacji programu wydatka szkolna. I dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na kwestię 1500 zł, zakup materiałów związanych z kwestiem 400 zł. Zmniejszenia na kwotę 101 900, z tego zmniejszenie wydatków na remont budynków socjalnych w Krotkach 100 000 zł i w dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 1900 zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania w sprawie zmian w budżecie? Pan Pieńkowski, proszę.
Ja chciałbym zapytać, panie skarbniku, tam była ta ostatnia sesja, udzieliliśmy kilku pieniędzy na tą bramę, na remont programu w tym wypadku. I tam była różnica między ubezpieczeniem a licencją. czy po prostu te pieniądze zostaną wprowadzone do budżetu dla organizacji? Na dzień dzisiejszy tego nie ma wprowadzonego. Jeżeli pan ma rachunek, to by pan to sprawdził i na następną sesję nam to zmianę wprowadził. Zgodnym rachunkiem jak władzy. Bo tego nie jest tak. Wziemy to prezydentu, znaleźliśmy prognozę finansową na sprzedaż majątku na rok 2012. W jednej prognozie finansowej pisze 300 tysięcy w sprzedaż majątku. Drugie 500 tysięcy w sprzedaż majątku. Która ta prognoza finansowa jest sprawdziła na rok 2012? No naprawdę, jeśli nie mógł zmierzyć,
jak można. Pan skarbnik. Jeśli chodzi o prognozę finansową, prognoza finansowa, ona nie jest stała na, po prostu powiedzmy, na, nie płynna po prostu, to jest płynna. I na 2012 roku planie po prostu na ze sprzedaży składników państwowych na 500 tysięcy planowanych.
Jeżeli do tej pory było na rok 2012 planowane 300 tysięcy w budżecie, czyli pan przykazał 15 listopada, jest rozwolicja 500 tysięcy w sprzedaży majątku. Teraz 30 listopada mamy 300 tysięcy, czyli sprzedaż majątku na rok 2012. No, się pogubi, no mogę, no, albo pan udali sobie już teraz, bo w tej prognozie udali 500 tysięcy, i żeby to było kolejne, no bo jest tak 500, 300, 300, 500, nie wiem,
Tak jak wspominałem, prognoza finansowa to jest rzecz płynna. Ona może ulec zmianie po prostu na każdej sesji po prostu. To jest plan. To nie jest wykonanie, tylko plan.
No ale na to się chcemy też nie prognozy. Każdy o to chodzi.
Dziękuję. Panie Agnieszka, proszę.
Panie Wójcie, mam pytanie, ponieważ tutaj jest w dziale wydatków zmniejszenie na trochę 100 tysięcy złotych, jeśli chodzi o remont chodzi o zmniejszenie wydatków na remont budynków socjalnych w miejscowości Zdrościu. Czy jak zdejmiemy z budżetu w tym roku te 100 tysięcy złotych, czy w przyszłym roku jesteśmy w stanie zapewnić te pieniądze w budżecie? I z czego w przyszłym roku weźmiemy pieniądze, żeby wyremontować te budynki socjalne?
W trakcie posiedzenia komisji wyjaśniałem tę sprawę i chodzi tutaj nie o remont obiektu teraz, a o wybudowanie nowego obiektu. Było to dyskutowane na posiedzeniach komisji poszczególnych i w tym roku mieliśmy przeznaczone odpowiednie pieniądze, ale tylko okazuje się, że na nikłą część ewentualnego remontu. Po pełnej ocenie i wycenie nakładów na remont nie ma kalkulacji remontu tych obiektów tzw. czworaków czy zdrożka. Gdyż nakład gminy na sam remont będzie wynosił od 80 nawet do 90% wartości budowy nowego kompleksu. Natomiast jeszcze do remontu musimy doliczyć jedną sprawę. W przypadku remontowania obiektów czworaków w zdrożkach gmina musi zapewnić mieszkania zastępcze na okres remontu dla wszystkich mieszkańców. To jest 14 kontenerów mieszkalnych dla 14 rodzin, które tam mieszkają. Jest to koszt niesamowity. I cały czas tłumaczę, że nie remont ma być, tylko budowa nowego kompleksu z pozyskaniem funduszy celem wybudowania nowych mieszkań socjalnych. Wszystkim się wydaje, że jest pięknie w naszej gminie. Pierwsze rozdanie wolnego mieszkania, tak się złożyło, że na jedno mieszkanie złożyła jedna osoba wniosek. W tej chwili jest jedno mieszkanie kolejne do rozdziału. Na dzień dzisiejszy wniosków już jest 10, telefonicznie wiem, że będzie 11 lub 12. Jest bardzo duże zapotrzebowanie. Ustawowy obowiązek na wójcie spoczywa taki, że wójt musi zapewnić i ma zapewnić potrzebującym lokale mieszkalne. Postępowanie będzie takie, by prawdopodobnie winnym wszystkiego był wójt, ale niech tak będzie. Ja wnioskuję i będę cały czas wnioskował o budowę nowego kompleksu mieszkalnego komunalno-socjalnego wymiarze 24 mieszkań komunalno-socjalnych na terenie gminnym położonym w rejonie wsi Zbrożnych. Tam mamy swojego terenu hektar 13 arów i na tym terenie możemy pobudować nowy kompleks mieszkalny. A zmniejszenie nakładów na remont obiektu nastąpiło w ten sposób, że decyzja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zezwoliła nam na uszczelnienie pionów kominowych, tak żeby stworzyć zabezpieczenie przeciwpożarowe i uszczelnienie dachu, by nie dochodziło do zacieku. Ktoś gdzieś kogoś pogonił, nie wiem na jakiej zasadzie i bezmyślnie, bo było stosowanie pianki celem uszczelnienia pokrycia do pożaru. Pianki są różne i nie wszystkie są palne. Firma, która to wykonywała, wiedziała, co stosuje. Jeżeli ktoś nie wpuścił firmy wykonującej uszczelnienie pokrycia dachowego, no to będzie u niego ciepło, na jego własne życzenie. Na ten cel wydaliśmy w tej chwili 6 tysięcy, nastąpiło uszczelnienie pionów kominowych i uszczelnienie pokrycia dachowego. W przyszłym roku jesteśmy zobligowani do wykonania bądź remontu, bądź budowy. Z tym, że cały czas zaznaczam, budowa jest bardziej po prostu ekonomiczna i bardziej wydajna. Tym bardziej, że sami teraz możemy stwierdzić, jak duże zapotrzebowanie jest na terenie gminy. Już na komisjach też wyjaśniałem sytuację, że wszystkie mieszkania w gminie zostały rozdane ludziom na zasadach mieszkań socjalnych. A w wielu tych mieszkaniach socjalnych mieszkają ludzie, którzy spełniają wymagania do mieszkań komunalnych, a niektórzy nawet chyba posiadają swoje mieszkania prywatne. Ale mieszkać w mieszkaniu socjalnym, płacąc czynsz na poziomie 10 zł, ja też bym tak chciał, zresztą każdy z nas, żebyśmy płacili czynsze tak niskie. Rozdaliśmy mieszkania, które są straszne nadmetraże w niektórych przypadkach. To wszystko będzie podlegało weryfikacji. Ja mam być zły i będę. Ale tak musi być. Musi być uregulowane. Musi być zrobione to, co jest nakazane. Czyli zgodnie z nakazem nadzoru budowlanego ja muszę dokonać remontu bądź wybudowania nowego kompleksu. Skłaniam się do wybudowania nowego i na to będę musiał tak układać pracę, by ten kompleks powstał. Razem już tłumaczyłem, jak to ma wyglądać, że będę tak rozpisywał przetarg, by płatność za budowę nowego kompleksu nastąpiła nie w roku 2012, a w roku 2013. Takie coś można zrobić. Tylko jak ja tłumaczę, z reguły mnie nie słuchają. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Panie Stawie, jeszcze raz.
Panie Wójcie, wszystko się zgadza, tylko niepokoi mnie jedna sytuacja. Na początku tej kadencji rozmawialiśmy o budowie nowego ośrodka zdrowia. I była też sytuacja, czy remontujemy stary obiekt, czy budujemy nowy obiekt. Jeśli chodzi o budowę nowego obiektu, jest ogłoszenie w internecie, prawda? Jeśli chodzi o partycypację. Wiem, że do tej pory wiem, że nie zgłosiła się żadna firma, jeśli chodzi o wybudowanie tego ośrodka zdrowia na własny koszt. Do tego dochodzi nam jeszcze konieczność budowy oczyszczalni ścieków. Co do rozbudowy starej oczyszczalni, też chyba jeszcze nie ma konkretnych ustaleń, czy będzie to rozbudowa starego obiektu, czy budowa nowego. I teraz dochodzi nam jeszcze budowa za konkretną kwotę budynku socjalnego. I teraz nie wiem, czy gmina na przestrzeni chociażby nawet 2 lat takie inwestycje wydźwignie, bo z tego, co tutaj mi pan przewodniczący udzielił informacji, według pana odpowiedzi koszt przewidywany budowy tego nowego obiektu to będzie oscylował w kwocie 1 800 000 zł. I teraz tak, mamy do wybudowania oczyszczalni ścieków, mamy do wybudowania obiekt w Proszkach i jeszcze jest sprawa ośrodka zdrowia. Jak to wszystko będzie razem się układało w całości, jeśli chodzi o budżet gminy?
Wiedziałem, że będzie to pytanie o ośrodek zdrowia, bo to jest bardzo popularny temat i taki populistyczny. Ośrodek zdrowia ma być wybudowany, tylko zależy właśnie od naszej rady, czy rada się przychyli do wniosku, byśmy sprzedali teren pod obiekt nowego kompleksu służby zdrowia, na którym ma powstać kompleks służby zdrowia, osobie, która jest w stanie wybudować, nadzorować i prowadzić, bo nie jest żadnym układem finansowym prowadzenie przez gminę obiektu ośrodka zdrowia. Ośrodek zdrowia byłby prywatny, na terenie prywatnym, z zaznaczeniem w akcie notarialnym celu sprzedaży. I tego celu nikt nigdy nie może zmienić. Jest takowy oferent, bo partnerstwo publiczno-prywatne, czyli PPP w skrócie, jest dobre. Ale ludzie, którzy chcą zainwestować, boją się. Boją się dalszych działań ze strony władz. Jeżeli władza zacznie coś kombinować, a władza jest przecież zmienna bardzo, to oni nie będą wiedzieli, co będzie dalej. Tu będzie wniosek skierowany do Rady Gminy, by podjęła uchwałę w sprawie zgody na sprzedaż terenu pod budowę nowego ośrodka zdrowia i nowy ośrodek zdrowia powstałby na terenie wskazanym, czyli przy obiekcie starej szkoły. To jest raz. I na ten cel my nie musimy mieć pieniędzy w budżecie. Dwa. Budowa nowej oczyszczalni, remont starej oczyszczalni. Nowa oczyszczalnia ma być wybudowana i na ten cel chciałby pozyskać do 80%, nawet 90% pieniędzy z zewnątrz. Tylko że ja muszę mieć możliwość wykonania tych słów. Na razie tych słów nie mogę wykonywać. Cały czas jest sprawa pozyskania terenu, wykupu tego terenu pod oczyszczalnię. No zobaczymy, do czego dalej dojdziemy. Przygotowania w tym kierunku podjąłem i wiem, co i jak zrobić, żeby to wszystko prawidłowo działało. Do oczyszczalni, do projektu, do zabezpieczenia wszystkich spraw. To jest przygotowane. Jeszcze sprawę proszę.
Nie, proszę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania w sprawie zmian? Nie widzę. Czyli możemy przegłosować w pierwszym rzędzie, oczywiście zgodnie z prawem, wieloletnie prognozy. Rada Gminy Pałac następuje. Paragraf pierwszy. Dokonać zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gminy na lata 2011-2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Załącza się informacje o relacjach, które mowa w artykule 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały wybiera się wójtowi. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za podjęcie tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie ma, kto się wstrzymał. Nie ma. Teraz drugi. Zmiany w budżecie. Rada Gminy uchwala, co następuje. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Gnica zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 54 500 zł. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 106 229 zł. Dochody po zmianie wynoszą 14 788 982 zł. Dochody bieżące 11 801 531 84 groszy. Dochody majątkowe 2 987 461 zł. Paragraf drugi. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Gnica zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 49 899 i zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 101 900 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 16 628 599 zł 84 grosze i wydatki bieżące 11 750 970 zł 84 grosze oraz wydatki majątkowe 4 877 629 zł. Paragraf 3. Dochodów środki Zarodu Polskiego Funduszu Rolnego na rzecz obszarów wiejskich
w postaci pożyczki zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego na poprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 908 499 zł. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 3 808 116 zł. To jest różnica pomiędzy dochodami budżetu poniesionymi o spłatę pożyczki, o której mowa w ustępie pierwszym, a wydatkami jest kredyt w wysokości 1 520 000 oraz pożyczka w wysokości 2 221 690 zł oraz wolne środki w wysokości 61 426 zł. Przychody budżetu w wysokości 193 920 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 193 920 zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek tej samej wysokości. Przychody budżetu w wysokości 4 002 036 zł oraz rozchody w wysokości 2 162 492 419 zł zgodnie z załącznikiem na przypominięcie uchwały. Wykonanie uchwały powierza się w skutowie gminy. Paragraf 5 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019 po raz kolejny ogłoszenia. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. I teraz przejdziemy do kolejnego punktu, ten punkt, który został zgłoszony na początku sesji, a mianowicie podjęcie uchwały w sprawie bezpłatnego udostępnienia placu zabaw w miejscowości Błędostoku ogółowi mieszkańców w ramach projektu pod nazwą Plac Zabaw Zielona Łódź. Tutaj, nie wiem, kilka słów objaśnienia. Czy jakieś pytania są?
Moi Państwo, do tego czasu nie było takiego wymogu prawnego, a w związku, że ten wymóg prawny w tej chwili pojawił się i jest obowiązkowe przeprowadzenie takiego działania, dlatego jest to uchwała.
To możemy głosować. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Gmina wyraża wolę bezpłatnego udostępnienia ogółowi mieszkańców zamieszkujących na terenie lokalnej grupy działania Zielonej Ostynarki placu zabaw planowanego do wybudowania w ramach projektu pod nazwą Plac Zabaw Zielona Łączka, zgłoszonego do dofinansowania w ramach działania 413 wdrażanie lokalnej strategii rozwoju PRO 2007-13 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania obnowa i rozwój wsi na terenie szkoły podstawowej na działce epidemicznej nr 273/1 w miejscowości Błędostoku. Do realizacji postanowień paragrafu pierwszego, ustęp pierwszy, zobowiązuje się dyrektora szkoły podstawowej w Błędostoku. Paragraf drugi, wykonanie uchwały udziela się kluczowi. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie ma, kto się wstrzymał? Też nie. Teraz proszę Państwa, zarządzam 10 minut przerwy. Może proszę Państwa, rozmawiamy o obrady. W związku z tym, że Panie Dyrektorze Szkół chcą opuścić nasze obrady już, bardzo proszę Pani Agnieszka Spaska ma kilka pytań.
Może nie tyle pytań, co na ostatnim naszym spotkaniu komisji Pani Ewa Leszczyńska, dyrektor naszej szkoły w Piwnicy, zdała nam bardzo szczegółowe sprawozdanie z działalności jednostek. I powiem szczerze, że wyrażam głębokie moje wyrazy uznania, ponieważ ostatnio mówi się, że szkoła nasza pochłania dużo pieniędzy, że szkoły są kosztowne, że utrzymanie no, utrzymanie szkół gminy ułoży duże środki finansowe. Jednak jeśli ktoś będzie miał chwilę czasu, to zachęcam do odsłuchania. Jest w internecie to nagranie z komisji, gdzie doskonale widać, jak bardzo angażują się nasze panie dyrektorki i jak ich owoce pracy widać w osiągnięciach naszych uczniów. Także ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję za Państwa pracę, za zaangażowanie i za tak dobre wyniki naszych uczniów.
Dziękujemy bardzo. I przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia kredytu wspólnocie mieszkaniowej gminy. Ten temat był na ostatniej sesji, tylko nam drobna zmiana zaszła, że jest niedopisane podpis, że źródłem wzwalnej spłaty poręczonego kredytu będą dochody gminy z podatku od nieruchomości. Proszę przy tym, że myślę, że jakieś pytania są?
Nie. Jak ona jest potrzebna?
Skoro nie ma, to może przegłosujemy. Rada Gminy uchwala się następuje. Uchwałę numer 13, łamane przez 66 przez 2011 Rady Gminy Winnica z dnia 18 października 2011 roku w sprawie udzielenia poręczenia kredytu wspólnocie mieszkaniowej Winnicy, paragraf 4 otrzymuje następujące brzmienie. Źródłem ewentualnej spłaty poręcznego kredytu będą dochody gminy z podatku od nieruchomości. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie ma, kto się wstrzymał. Proszę. Kolejna uchwała. W sprawie obniżenia wniosku ustaw do celu wymiaru podatku rolnego. Otóż odbyły się komisje na ten temat i podatek rolny, przypominam, w tamtym roku był 35 zł za kwintal. Natomiast stawka ministra 74,18, natomiast stawka proponowana przez pana wójta 50 zł. Wszystkie komisje były jednolite, pozostawione na 40 zł za kwintal. Czy w tej sprawie jeszcze jakieś pytania? Nie ma, tak? To możemy przegłosować, że Rada Gminy uchwala, co następuje. Obniża się cenę skupu żyta do celu wymiaru podatku rolnego, ogłoszono w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dnia 19 października 2011 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku z kwoty 74,18 zł do kwoty 40 zł za kwintal. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do dnia 1 stycznia 2012. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Nie ma. Teraz kolejna uchwała. W sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obniżenia podatku leśnego na obszarze gminy. W związku z tym, że na komisjach nie było jednolitości i komisja rewizyjna teraz po przerwie zmieniła to zdanie, w związku z tym ustalono kwotę 41,698 10 tysięcy, czyli to jest 186,68 groszy za metr sześcienny drewna. Czyli w związku z tym ta kwota ministra, która zaproponował, była jednolita na wszystkich komisjach i stawka proponowana przez pana Zuza jest taka sama. Czy w tej kwestii nie ma pytań, w związku z tym, że...
To znaczy z metra drewna jest ustalany podatek, czy się da?
Tak. Pani może wyjaśnić, bo do tej pory na komisjach mieliśmy z hektara, a przyszło nam, że trzeba z metra też.
Podatek jest wymierzany z hektara, ale linia podatku to jest 0,22 metra sześciennego razy stawka podana w obliczeniu prezesa GUS-u, czyli te 186. złotych z kawałkiem razy 0,22 metra sześciennego. No to jest wymiar hektara lasu.
Podaje
40.
I w związku z tym, że ta kwota, nie obniżamy tej kwoty, w związku z tym tej uchwały nie będziemy głosować. Tak, zdejmujemy z porządku. Teraz kolejny punkt. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Przepraszam bardzo. W związku z tym, że tę uchwałę zdejmujemy, musimy przegłosować. To jest za zdjęciem punktu 11 z porządku obrad. W sprawie obniżenia podatku leśnego. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie ma, kto się wstrzymał? Też nie. I teraz kolejny punkt. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości był omawiany też na komisjach. Stawka proponowana w tym roku jest 70 groszy. Stawka ministra 84. Stawka proponowana przez wójta 77 groszy. Komisje proponowały wszystkie jednakowo 75 groszy. Kto jest za tą stawką? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie ma, kto się wstrzymał, też nie ma. Teraz następna stawka. To może ja przeczytam zaraz uchwałę, bo te stawki były jednolite. Rada Gminy uchwala, co następuje. Określenie stawki. Następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Winnica. Od gruntu pierwszy. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania ewidencji gruntów i budynków 75 groszy za metr kwadratowy powierzchni. Drugie. Pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne 4,33 zł od hektara powierzchni. Trzecie, pozostałych tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 12 groszy z metra kwadratowego powierzchni. Teraz będzie punkt drugi, od budynków lub ich części. I to było od budynków mieszkalnych lub ich części. I stawka proponowana przez ministra była 70 groszy, proponowana przez wójta 36, a proponowana przez komisję było 10 groszy. Budynki mieszkalne,
tak. Ja nie wiem, po czym przyjdziemy. Czy to jest właśnie z metra użytkowego, czy z metra
kubaturowego? Pan skarbnik na to temat?
Z metra użytkowego, czy czasa
kubaturowego?
Użytkowej. W związku z tym, że w żadnej gminie nie ma już tych zwłok, do tej pory były zwolnienia, nie ma zwolnień. U nas ustaliliśmy najmniejszą stawkę, żeby uchwała nam miała.
To znaczy było jeszcze powiedziane, było, że może gmina być, tylko być może to się pojawią takie zgody, że to czas powinien być ustalony tych podatków.
I dlatego to nie komisje były jednolite 10 groszy z metra. Zajętych drugie, na prowadzenie działalności gospodarczej, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. I tutaj była trochę rozbieżność, bo trzy komisje proponowały 18,30 z metra, a komisja rewizyjna 17,80. Stawka proponowana przez ministra była 21,94, a przez wójta 18,30. W związku z tym, to może przegłosujemy, kto jest za stawką 18,30 na działalność gospodarczą. Proszę o podniesienie ręki. Te komisje, które proponowamy. I teraz, przepraszam, ile było? Ale ile było? 4, 5, 6, 7, 8? Jeszcze raz, to bym zadał stawkę 18,30. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A stawka 17,80. No, to stwierdzam, że ta przeszła, tak. Dobrze, dalej jedziemy. Punkt cech zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, w tym 46 od metra kwadratowego powierzchni użytkowej, i tutaj jest była zgoda, prawda? Następnie, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, rozumieniem przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, 3,40 zł od metra powierzchni użytkowej. Tu też była zgoda. I następna, od pozostałych, tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego. I tu jest, proponuje się 2 zł z metra kwadratowego powierzchni użytkowej, ponieważ było 4,70 i w tym punkcie są zwolnienia. Następny punkt porządku obrad, ten głosowany punkt zwolnienia. W związku z tym proponuje się 2 zł z metra.
Od wszystkich budynków, znaczy miało być propozycja pana burmistrza 2 zł. I komisje tutaj wnosiły, że jeśli trzeba, to złotówkę z metra. Natomiast z tym, że w tym roku było płacone 4,70 po tych obniżeniach. Natomiast komisja finansowa na drugim posiedzeniu, dowiadując się o tym, że budynki pozarolnicze, które były rolniczymi, a zostały samodzianko, te budynki są zwolnione z tego podatku właśnie tych. I te reszta, właśnie te inne budynki, czyli garaże, po 2 zł są na miarę mieszkańcami. Na takiej zasadzie. Komisja to finansowa przyjęła.
Garaże, budynki gospodarczy też, tak?
Budynki mieszkalne i garaże. Czy jest pełna zgoda, tak? Dobrze. Następny punkt. Od budowli 2% ich wartości określone na podstawie artykułu 4 ustęp 1, punkt 1 i 3 i ustęp 3 i 7. Jednocześnie traci moc uchwała numer 11/57/07 Rady Gminy Winnica dnia 7 grudnia 2007 roku w sprawie stałego wydatku nieruchomości. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 roku. I teraz za formalności cała uchwała, kto jest za przyjęciem całej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Na kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Teraz przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Właśnie tutaj ten punkt. Tak, Rada Gminy uchwala, co następuje. Zwalnia się od podatku od nieruchomości. Pierwsze, budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej wraz z grupami związanymi z tymi budynkami. Drugie, budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami. Trzecie, budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami. Grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem DR3 drogi. I te właśnie ostatnie budynki najważniejsze. Budynki gospodarcze o charakterze rolniczym, a w szczególności stajnia, obora, chleb, stodoła, zlokalizowane na gruncie niestanowiącym gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym. Czyli właśnie te budynki są zwolnione i nie będą płacić. Zwolnienia, o których mowa w ustępie pierwszym, nie obejmują nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Paragraf drugi. Traci moc uchwała numer 18/108/08 Rady Gminy Winnica z dnia 8 grudnia 2008 roku w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 roku. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie ma, kto się wstrzymał. To jest kolejny punkt. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy informacji deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości. Tutaj przejdzie nam tekst uchwały. Rada Gminy uchwala, co następuje. W zakresie wzorów informacji deklaracji na podatek od nieruchomości. Określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych N1, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Drugie, określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN1, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Trzecie, określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości, dane o nieruchomościach ZM1A, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Czwarte, określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości, dane o zwolnieniach podatkowych, podatku od nieruchomości ZM1B, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Traci moc uchwała nr 2 łamane przez 8 przez 02 Rady Gminy Winnica z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego na zastosowanie od 1 stycznia 2012 roku. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie ma, kto się wstrzymał. Teraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kary za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Tutaj też była sprawa omawiana na komisjach i komisje były zgodne, w związku z tym przeczytam treść uchwały. Rada Gminy Sławca następuje. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w następującej wysokości. Pierwsze, dla odbiorców posiadających indywidualne przyłącze wodociągowe w wysokości 1,90 zł za metr sześcienny plus należny podatek VAT oraz opłatę stałą za wodę w kwocie złotówka plus VAT. Drugie, dla celów przemysłowych w wysokości 2,50 zł za metr sześcienny plus podatek VAT. I paragraf drugi, taryfa obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku. Paragraf trzeci, z dniem wejścia w życie stawek określonych w niniejszej uchwale traci moc uchwała nr 36/190/10 Rady Gminy Winnica z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za wodę pobieraną z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Paragraf 4. Odpowiedzialność za wykonanie uchwały czyni się wójta gminy. Paragraf 5. Zakład budżetowy ukazał w organizacji ogłosi zatwierdzone taryfy w sposób życzeniowo przyjęty w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Też nie. Bardzo teraz opłata za ścieki. Też dosyć była zgodna i przytoczę tekst uchwały. Rada Gminy uchwała następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaoprowadzanie ścieków w następującej wysokości. Pierwsze, dla odbiorców posiadających indywidualne przyłącze i ścieków komunalnych dowożonych z terenu gminy w wysokości 2,80 za metr sześcienny plus należny podatek VAT. Dla ścieków komunalnych dowożonych spoza terenu gminy Winnica w wysokości 7,30 zł za metr sześcienny plus należny podatek VAT. Dla ścieków przemysłowych w wysokości 7,30 za metr sześcienny plus należny podatek VAT. I ta taryfa obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Z dniem wejścia w życie stawek określonych w niniejszej uchwale traci moc uchwała nr 36 łamane przez 190 przez 10 Rady Gminy Winnica z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za wodę pobierana urzędem zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Paragraf 4. Odpowiedzialność za wykonanie uchwały czyni się wójta gminy Winnica. Paragraf 5. Zakład budżetowy Winnicy spółka z o.o. w organizacji ogłosi zatwierdzone taryfy w sposób życiowo przyjęty w terminie 7 dni poddawcy podjęcia uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za podjęcie tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie ma. Kto się wstrzymał? Też nie ma. To jest kolejny punkt. W sprawie zmian w statucie gminy Winnica. Tutaj chodzi o zakład budżetowy. W związku z tym przytoczę tekst. Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W statucie Rady Gminy Winnica stanowiący załącznik nr 10/48/11 Rady Gminy Winnica z dnia 29 czerwca 2011 roku wprowadza się następujące zmiany. W załączniku nr 3 do statutu Gminy Winnica wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Winnica skreśla się punkt 6 samorządowy zakład budżetowy. Wykonanie uchwały powierza się punktowi. Uchwała w życie po uchwale 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa mazowieckiego. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie ma, kto się wstrzymał. Też nie ma. I teraz kolejny punkt. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych ich organizacji i podmiotów. Przytoczę też treść uchwały. Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się zasady konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami gminnym w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej ich organizacji i podmiotów stanowiących załącznik niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po uchwale 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa mazowieckiego. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie ma, kto się wstrzymał. Też nie. I teraz przechodzimy do punktu. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i zapisów. Poproszę pana ministra.
W pierwszych słowach chcę podziękować serdecznie Radzie za uchwalenie tak dobrego budżetu, taki stawek. Ruch wykonany przez Radę doprowadzi do tego, że muszę tak i tak zmienić uchwałę budżetową. Nie uchwałę budżetową, tylko budżet gminy, który planowane wydatki. Obniżając podatek, nie będę w stanie, bo po prostu pieniądze nie wpłyną do gminy. Nie będę mógł wykonać inwestycji pewnych. Zaznaczałem już na komisjach. Pierwszym moim zadaniem jest wykonywanie zadań ustawowych. Następnym moim zadaniem są zadania wynikające też z prawa. To są zadania z rozporządzeń. Następne zadania są to zadania wynikające z nakazów instytucji nadzorczych, na przykład powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. I to będą pierwsze czynności, które muszę wykonać. Dalsze inwestycje w gminie, jeżeli starczy się nie, będą realizowane. Na tej zasadzie to będzie. Czyli pierwsze nakazy przepisane ustawami i pochodnymi, a dopiero potem inwestycje na rzecz gminy wynikające z naszych potrzeb. Jest to dobre dla rolników i to jest dobrze odbierane, bo nic nie składają. Ale budżet gminy dostosowuje. Dziękuję za to. Teraz pytanie. Pan Kamiński zadał pytanie w sprawie mojego pisemka odnośnie internetu i chodzi tutaj o taką sprawę. Rozmawiałem na jednym z pierwszych naszych posiedzeń, mówiłem o budowie internetu szybkiego przesyłu, szerokopasmowego. Taki internet powstaje na bazie takiej usługi realizowanej przez Telekomunikację Polską S.A. pod nazwą Neostrada. Tej Neostrady u nas nie można zrealizować, bo nie ma doprowadzenia przewodów po prostu telekomunikacyjnych do terenu naszej gminy. Rozmawiając z przełożonymi PPSA, doszedłem do takiego konsensusu, że jeżeli ja przedstawię pismo, wniosek o wybudowanie, czyli wymianę sieci telekomunikacji i przedłożę ileś
podpisów ludzi z terenu naszej gminy, którzy będą chętni do przyłączenia internetu na bazie telekomunikacji polskiej, czyli na bazie Neostrady, ta ilość głosów będzie odpowiednia. Nie będę mówił o cyfrze, bo to nie jest istotne, po prostu nie wymuszam od Was. Przedłożę takowe pismo, Telekomunikacja Polska zrealizuje inwestycję wymiany okablowania telefonicznego na takie, które realizuje zapewnienie nam dostępu do internetu na bazie Neostrady. I o to chodzi w tej całości, czyli musi być ileś podpisów osób, które chcą z terenu gminy przyłączenie do internetu na bazie Neostrady, czyli jest to internet szybki i szerokopasmowy. Wtedy będę mógł wykonać kolejne ruchy, by rzeczywiście zapewnić możliwość informatyzacji całego terenu gminy. Jest jeszcze dodatkowy program, program tak zwany informatyzacji osób wykluczonych, czyli osób, które nie posiadają środków finansowych na realizację zakupu komputera i opłaty internetu. W tej sytuacji, jeżeli będziemy mieli już podpięcie do Neostrady, będę mógł realizować i to podpięcie do internetu osób wykluczonych, jest to na zasadzie bezpłatności. Państwo funduje osobom, oczywiście za odpowiednim porozumieniem, żeby przydzielony komputer nie poszedł od razu na przelew, żeby dzieci po prostu to miały. I będą mieli przydzielony komputer i przyłącze internetowe. Także w internecie, w tym, co poszło do sołtysu, chodzi o to. Chodzi o zebranie chętnych do przyłącza do Neostrady.
A nie drugi koszt, miesięcznie?
Na pewno dużo mniejszy, bo na przykład ja w tej chwili, proszę powiedzieć, płacę stawkę dosyć wysoką, gdzie przy przyłączeniu na układzie Neostrady ta stawka by wynosiła 50%. Że tej szybkości, którą
myślałem. Proszę, panie dyrektor.
Chciałam tylko powiedzieć, że ja chcę się przywołać w tej chwili na bibliotekę. Biblioteka korzystała z internetu, z tego radiowego, bo w tej chwili i za 2 mega, właśnie nie całe 2 mega, bo ktoś tak nazywa, ale tam było coś jeden, troszeczkę wyżej, płaciłam 75 zł miesięcznie. W tej chwili na Ostrady za 6 mega jest prędkość tych samych internet. To się w ogóle nie przekłada. To jest całe łatwe, tam się nic nie dzieje. Płacę 59 zł, z tym, że powiem inaczej, bo biblioteka jest w takim programie, gdzie ma odejść po prostu tam zwracanie jest internet. Ale to już nie ma sensu. Więc za 6 się płaci mniej niż za 1,5. To było 75 zł, a tak jest 59 zł. To jest taki to w internecie. Ale się opłaca, naprawdę. A ten to jest nieporównywalne, no to jest cały internet. Całe łącze, to nie ma porównania, a łącze takie radiowe.
Dziękuję pani bardzo. Właśnie jeszcze dopowiem, że w bibliotece mamy bardzo rozbudowany w tej chwili zasób dostępu do komputerów i mamy dostęp do informacji internetowej, gdzie odbywają się spotkania dla dzieci, kierunkowe i zapraszam mieszkańców do odwiedzin biblioteki naszej.
Ja również.
Nie, znaczy zobowiązują na tej zasadzie, że jeżeli będzie Neostrada, to ja będę wtedy wnioskował, żeby się ci chcieli przyłączyć ewentualnie. Bo zawsze coś podpisują, do czego się zobowiązujemy.
Nie ma takiego.
Dlatego ja, jeżeli cokolwiek mówię, cokolwiek robię, podpisuję to. W większości jest tak. Ty masz zrobić, ty masz to podpisać, a ja mam palca w tył. Tak to u nas wychodzi.
Ale przymusujemy.
Nie, przymusujemy. Teraz dalej. Pytania w sprawie firmy pana Szczery. Na temat firmy, która jest własnością prywatną, nie mogę się wypowiadać za szeroko, bo jest to własność prywatna. Na komisji tłumaczyłem sprawę, także sprawa jest już do odsłuchania, ewentualnie w internecie. Mogę powiedzieć tylko tyle, że działania, które były wykonywane przeze mnie, szły w kierunku tym, żeby było jak najlepiej i żeby jak najszybciej zakład ruszył. inne działania były tak samo wykonywane, ale już nie przeze mnie. Doszliśmy do sytuacji takiej, jaka miała miejsce w ostatniej soboty, bo tam rolnicy też przyjeżdżali z tymi oświadczeniami, rolnicy i pracownicy, że nowy nabywca żąda podpisania życzenia się 50% należności pensji lub 50% należności za żywiec. Nie nic z tym dyskutować i nie do mnie zapytania, tylko do pana Szczerby. Jest to firma prywatna i on na to odpowiada. A nie będę znowu powtarzał kolejny raz pełnego tłumaczenia odnośnie mojego postępowania i moich wypowiedzi wcześniejszych odnośnie zakładu mięsnego. To wszystko jest do odsłuchania i jest bardzo dokładnie już powiedziane, także zapraszam ewentualnie na stronę internetową. Zakład mięsarski pana Szczerby jest zakładem prywatnym. Ja, wykonując swoją powinność jako wójt, starałem się jak najbardziej pomóc i jak najbardziej ukierunkowywać działania, by to było dobre dla naszej społeczności. Jak jest w tej chwili, zależy tylko od właściciela. W sprawie biogazowni były pytania pani Bąk, pana Pinkosa, pana Kamińskiego. Układ biogazowni. Teraz mogę do tego tłumaczyć, ale ja całej informacji państwu nie przekażę z tego względu, że nie jestem inwestorem. Tak jak powiedziałem w swoim ogromnym wystąpieniu, czyli w przedstawieniu dotychczasowej działalności, całą informację o biogazowni będzie można pozyskać w trakcie spotkania, które się odbędzie w Domosławiu dnia 5 grudnia, czyli w poniedziałek o godzinie 10. Są różne pytania, są różne kroki, jest różna wiedza, jest wiedza częściowa, wiedza częściowo rozbudowana, wiedza szczegółowo rozbudowana w danej dziedzinie, żeby był gwóźdź do programu. Bardzo dobrze, bo wczoraj był u mnie pan inwestor, w godzinach późno, po godzinach pracy. Powiedziałem mu, że ma być przygotowane na pytania bardzo szczegółowe i nie ma być żadnych odpowiedzi takich wokoło. Mówimy wokoło, a nic konkretnego nie mówimy. Odpowiedzi mają być konkretne. I to będzie wszystko omawiane na spotkaniu poniedziałkowym w Domysławie. Także układ biogazowy, jeżeli mogę pominąć odpowiedzi, bo ja będę mówił trochę, a nie do końca wszystko wiem. A są bardzo konkretne pytania od ludzi, na które trzeba bardzo konkretnie odpowiedzieć. Ze swojej strony, tylko jako wójt gminy, obiecuję, chociaż to jest nie moje słowo, powiem tak, przyrzekam, że będę dedykowy, żeby cała inwestycja przebiegała tak, jak to nakazuje prawo. A doszedłem do porozumienia z RDOŚ-em, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, odnośnie postanowienia o biogazowni. Jest tam zawarowane stanowisko jeszcze takowe, że gdy rozpocznie się inwestycja, RDOŚ w dalszym ciągu będzie nad tym miał wieczę i będzie na to patrzył. W związku z tym, że ma być takowa inwestycja na przejrzenie, RDOŚ zaproponował mi udział w szkoleniu, w specjalnej szkole, która się będzie odbywała od grudnia, od 16 grudnia rozpoczyna szkołę, koniec w maju, odnośnie polepszenia ochrony środowiska na terenie. Także to będę nadzorował, monitorował. W sprawach takich jak kwarta zezwolenia, będzie pan Wodecki, jeśli pytania przekierowane na pana Wodeckiego, to odpuszczę na razie, to będzie pytania pana Kozłowskiego, pana Chylińskiego, pana Kowalskiego, pan Roskowski. Chodnik i śmieci. Sprawa chodnika, chodnik podlega pod powiat. Powiat jak na razie na moje szczelnie monity nabiera wody w ustach. Miało być zrobione, ta wyrzutnia sławetna w Mieszkach, miała być zrobiona w poniedziałek. W poniedziałek nie wyszło, we wtorek nie wyszło, może dzisiaj wyjdzie, może jutro wyjdzie. Do końca tygodnia pisma poszły, tak? Pisma poszły, już było wietanki niesamowite. Do końca tygodnia ta wyrzutnia musi być zrobiona. Pozostałe czynności przez do wykonania, które ma zakład drogowy z powiatu, nie potrafię państwu odpowiedzieć, bo nie jest to moja gestia. Obiecane mieliśmy. Nawet tutaj mieliśmy obiecane. Wszyscy słyszeli. Jak wy pana nie widzicie? Zobaczymy. Mam nadzieję, że jednak otrzymają słowa. Sprawa śmieci. U was nie jest wyjaśniona nawet sytuacja własności. Kłócicie się bardzo wspaniale w Błędostowie. Śmieci były podgarniane przez pojazd z naszego wykresu budżetowego. Z tym, że śmieci zawierają w sobie elementy metalowe i szklane, które pięknie wypoprzebijały opony. I śmieci zostały odsunięte tylko na tyle, na ile ten sprzęt mógł to zrobić. Myślałem, że uda mi się zorganizować sprzęt z tych na gąsienicach, jednak to jest dosyć duży koszt i nie tak lekko to zobaczyć. Śmieci tyle razy był u was, ale Piątkowski musi to zrobić, bo Piątkowski jest zły. Będzie to zrobić, bo kiedy nie powiem. Dobrze. Także sprawa śmieci, sprawa radnika Polska. Sprawa pani Jałmużny, nawiezienie gryzu na ulicę Warszawską. Ile możemy robić, kiedy jest zrobione? Jeszcze w dniu dzisiejszym, w dniu jutrzejszym, do końca tygodnia, jeszcze pewno przez parę innych dni, ale Winnica i zakład budżetowy nasz, spółka ZOO z Winnicy, będą rozprowadzały gryz. Jest ich podań, które są realizowane. Te 4 kilometry to są bardzo różne. To jest po prostu totalna suma wysypanego kilometrażu dróg naszych. I to, co się mówi o tym tłuszczu sławetnym, gdzie ja już tłumaczyłem x razy, właściwości, zasadność, podstawy prawne, skąd, co i jak, nie będę kolejny raz tłumaczył. Jest to do odsłuchania, bo bardzo dokładnie tłumaczyłem na komisji. Jest to do odsłuchania. Tłuczeń należy do nas, jeżeli jest wykupiony przez nas. Doszliśmy do porozumienia z firmą pod tytułem FIM, który jest właścicielem tłucznia z terenu kolejki transportowej na terenie naszej gminy i na terenie całego powiatu. I powiatu nowogorskiego, to co z Nasielska dostałem i z burmistrza. Pozyskujemy, czyli kupujemy i ten tłuczeń jest wykorzystywany na nasze drogi. Zezwalam poszczególnym rolnikom na wykonywanie działań tej natury, że biorą 4 przyczepy, 4 objętości tłucznia na cel drogi gminnej i 1 objętość tłucznia na drogę swoją, na swój cel prywatny. Jeżeli ktoś się do mnie zwraca z prośbą o 2 przytaczki, to mu zezwalam też na to, bo tak jak napisałem na stronie internetowej, tłuczeń ten jest wykorzystywany do polepszenia warunków życia nas wszystkich, czyli gminy. Jeżeli ktoś wysypie sobie swój odjazd, czy zjazd z drogi gminnej, to czy on nie polepsza bytu nam wszystkim? Czy sąsiad do sąsiada nie może dotrzeć spokojniej? Może. Tylko nie zezwalam, witam pana. Także sprawa tłucznia jest dokładnie wytłumaczona na stronie internetowej, jest do odsłuchania, pełne tłumaczenia, pełna wiedza na ten temat, na jakich zasadach, tam przytaczam nawet pismo, które otrzymałem od PKP SA na ten temat. Jest możliwość, jeżeli ktoś jest jeszcze niewiedzy, może zadzwonić bezpośrednio do dyrektora tejże firmy TIM i dowiedzieć się, jak te właściwości wyglądają. Sprawa od pani sołtys Wojtysia. Mostki na drogach powiatowych, o tej powiedziałem. Z powiatem jest taka sytuacja, że obiecywali dużą, a zrobili prawie gigę. Nawet w tej chwili są wnioski do temu, by drogi powiatowe przejęło gminę. Ale w takim stanie, w jakim są, to nas nie warto nawet na to stać. Przejąć i od razu naprawiać. Droga wykonana, naprawiona. Tak najbardziej, ale droga do wykonania dużej inwestycji, no to na mnie nie bardzo kosztuje. Od pana Chylińskiego. To, co pan powiedział, jest to wręcz oskarżenie. Jeżeli pan, którego pan nazwisko wymienił, będzie miał że tak powiem, zastrzeżenia co do tego, no to będą problemy interpersonalne, kodeks cywilny. Ja ze swojej strony, tak jak mówiłem, jeszcze wracamy do tego tłucznia, bo zawsze przy panu Chylińskim wychodzi sprawa tłucznia, zezwalam ludziom na wykonywanie czynności. W tą sobotę była sprawa włożenia tłucznia na drogę gminną, przebiegającą przy nowo budowanym obiekcie domu weselnym na wysokości pana Cywińskiego. Pan Cywiński zawarł na środki finansowe. Podnają transport, podnają środek do załadunku, czyli kopakę i wywiózł tam kawał drogi gminny, nic za to nie żądając. Ale woził pan Błoński. Pan Makowski wiem, że tak samo wozi na potrzeby gminy. Jeżeli wywiózł gdzieś indziej i jest to oskarżenie, no to będziemy tą sprawę na pewno sprawdzali i badali, a jeżeli wywiózł tylko na nasze polecenie, no to niepotrzebnie było wymieniane jego nazwisko. To by były moje odpowiedzi. Pozostałe odpowiedzi należą już do pana Wodzewskiego, ale chyba najpierw poprosimy pana dyrektora w związku z tym, że prowadzącym jest pan przewodniczący rady, to przekazuję głos. Jak już postanowiłem.
Dziękuję bardzo. Myślę, że do poprzedniej sprawy dróg, pan Kozlewski. Bardzo proszę.
Panie dyrektorze.
Nie bolsy, nie będzie się spóźnił, ale jeszcze nie domy bolsy. Panie Przewodniczący, dziękuję za zaproszenie. Regularnie dostaję zaproszenia, ale nie zawsze mogę, także chyba teraz dwie sesje kolejne nie mogłem być. Chociaż zawsze z przyjemnością przyjeżdżam, ponieważ interesuje mnie to, co się dzieje w gminie Finica, gdzie w tej kadencji miałem przyjemność być radnym i w okolicy, w której 15 lat mieszkałem. Chociaż właściwie już tych spraw w gminie Finica mam coraz mniej, bo między innymi przyjechałem, żeby Państwu zdać sprawę, co się dzieje między, no już w mojej nowej funkcji, czyli w Agencji Nieruchomości Rolnych. Zbrożki zostały już trwale zagospodarowane, mają nowego właściciela, który w majestacie prawa za niemałe pieniądze nabył tę nieruchomość. Oczywiście nie jest to tajemnica, że jest to pan Jaskulski i w części pan Kozłowski Krzysztof. Oczywiście postulaty gminy, które były zgłaszane w trakcie tego, jak jeszcze my dysponowaliśmy tym gruntem, zostały wzięte pod uwagę i te działki gruntu, na których gmina ma realizować swoje pomysły, zostały zarezerwowane. Mimo że pan Jaskulski jakby w dalszym ciągu ma na nie umowy dzierżawy, jeżeli gmina będzie miała zamiar realizować, nie ma problemu. Tu mam na myśli to oczyszczalnie i sprawę tego no, takiego socjalno-parkowego, takiego miejsca za czworakami po prawej stronie na początku zbrodni. Ale oczywiście tutaj przyjeżdżając widzę, że czworaki w dalszym ciągu jakby tutaj wystawione są do widoku i tak myślę, że dopóki sprawa tych czworaków nie zostanie rozwiązana, która była, niektórym przypominam, która miała być rozwiązana tylko na jakiś czas, ci mieszkańcy tam się, te budynki nawet zostały zdjęte z ewidencji. Jak ja wtedy będąc w zbrożkach, nie wiem, może ten był popsuty, bo właśnie te budynki to miały być już zepchnięte, dopiero później wynikło, że żeśmy ludzi gdzieś z okolicy, którzy mieli jakieś losowe przypadki, sprowadzali. No i czworaki nabrały własnej dynamiki i bardzo dobrze, bo ci ludzie mają gdzie mieszkać, niektórzy się tam rozbudowali, dobudowali, no ale myślę, że trwale nie można tego traktować jako rozwiązanie takie na zawsze. Udało się nam zrealizować zadanie tej drogi w Zbrożkach, także tu wobec mieszkańców już nie jako szef Zbrożka, ale gdzie indziej no, droga w Zbrożkach jest asfaltowa. Otwieraliśmy na wiosnę z panią przewodniczącą razem z drugą drogą no, łączącą do lasu. Także droga jest zrobiona tak jak powinna, z asfaltowa, z chodnikiem. Mieszkańcy, ci, którzy tam mieszkają w tych blokach, myślę, że są usatysfakcjonowani. Chociaż jak droga była zrobiona, nie wiem, czy jest ktoś ze zbrodni? Chyba nie ma. No. O, pani Lucyna. No tak, no ale w tej części za drogą tam jeszcze były postulaty prawie, że już tam żartowałem, że to też to chcecie w asfalcie tam już, bo już każdy tam po drodze ten asfalt chciał już tam te zakątki wszystkie, gdyby to możliwe. Ale tu jedynie droga oczywiście została dofinansowana, kwota chyba około 85 tysięcy w agencji została na to przeznaczona, reszta z funduszy gminnych i droga jest. Także tyle z tych spraw, które są jakby aktualne. Jeżeli są jakieś pytania, no, do mnie, do agencji, to służę.
Pani Lucynka.
Ja mam pytanie, ponieważ pan Kusz ma ambitny plan, to rzeczywiście, tak jak pan powiedział, że te czworaki to są praktycznie zdjęte z ewidencji, tak?
No był moment, żeby było nie
no, więc ma taki ambitny plan budowy tego budynku socjalno-komunalnego. To na nasze możliwości, naszej gminy, to jest ogromne obciążenie. Dlatego myślę, że tu będę wyrazicielką wszystkich radnych, żeby pan prezes w jakiś sposób pomógł w tym zakresie.
No brawo. Znaczy dobrym słowem na pewno. Właśnie tak jest problem, ponieważ te czworaki nigdy nie figurowały, ale nie ma ich ewidencji, a więc nie ma właśnie.
No, ale pan tam je sprzedał.
Tak, nie. Nie sprzedaż, czy sprzedawa?
No, tak,
bardzo no, rzeczywiście możemy, jeżeli były przekazywane, no tak jak droga była wpisana jako majątek przekazany z broszki do Agencji Nieruchomości, pole przede wszystkim, budynki i droga jako też nieruchomość. I wtedy, jeżeli ta droga jest poprawiana, oświetlana, remontowana, no możemy się dołożyć. Ale do czworaków, które nie są jakby u nas, no nie bardzo. No tak, ale to by musiał jakoś, ale obiecuję, że jakby tam prawnie, ponieważ my mamy sekcję prawną, która tutaj oczywiście pilnuje, żeby wszystko było. Także taki temat ja im zadam, a wniosek, jeżeli zmienię, no nawet jeżeli on jako tak zwana intencja tylko, no to my wtedy odpowiemy na to. Ale nie chciałbym tego deklarować, ponieważ to nie jest to taki czysty przypadek taki.
Ale tam byli pracownicy
PGR. Byli pracownicy PGR, zostali przeprowadzeni do nowych bloków i pracownicy wszyscy. Emeryci poza jedną czy dwoma wyjątkami, już Pani Lucyna może po pamięci sięgamy, bo to było 76.
No, nie ma.
W każdym razie te przeprowadzenie pracownicy integralnych czworaki właściwie ten jeden z nich był zupełnie ruiniasty. I dopiero tak przez pomczkowanie jedna rodzina, druga rodzina, trzecia rodzina, ten dobudował, tak zostało. Ale ja sprawdzę na pewno i mamy taki wniosek z gminy intencyjny, taki bez szczegółów. Proszę złożyć, to wtedy my się będziemy mieli do podstawy, żeby się do tego odnieść.
Czy jeszcze jakieś pytania macie? Panie dyrektorze?
Rębkowa nawet nie wiem, czy tam kupił ktoś te działki w Rębkowie ostatnio.
Nie, nie, nie. No
to zadaj słabo. Cena już taka nie bada, że to mamy. No tak, ale jeszcze tak, co patrzy na to widzicę, to teren koło mi tam podjeżdżał.
No właśnie. A za jaką cenę w ogóle sprzedamy ten... Nie można
to wymienić. Cena była około 30 tysięcy dychów. Ale to rzeczoznawca wyceniał majątek. Te budynki, które właściwie powinny być minusem, też pewno były jakoś szacowane, ale już teraz pan Jaskulski jest na swoim, także
widać.
Także może widać te jedne hektarów. No to zaraz, hektarów jest 92 po tej stronie i tam 170 w stronę wód. 90, 100, no tak. No bo zdrożki były większe, jeszcze kiedyś, bo było do szkoły, były zmielane, były... To co, jeżeli nie mam pytań, to...
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Przechodzimy do punktu wolnej wioski, ale pytania. Pani Marzena, Kasia, ktoś się robił.
Albo
mikrofon.
Bardzo dziękuję panu ministrowi za to, że zaprosił pan dzisiaj pana dyrektora na dyrekcję. Tym bardziej jest to mi upokoiło w tym, że to co robię, to nie jest wieść gminna, tylko aktywność społeczna. Proszę państwa, jeśli chodzi o to spotkanie, które się mało od 10 grudnia, no przykro mi, a akurat ja osobiście nie mogę przyjść, bo jednak rzeczywiście pracuję i dużo mieszkańców naszej gminy również. Ale nie mam pretensji do wójta, bo wiem, że wójt osobiście tego spotkania nie odmawia. Odnośnie tematu, który chciałam dzisiaj poruszyć, jest to temat biegazowy. Po zapoznaniu się z informacjami udostępnionymi przez Urząd Gminy w zakresie budowy biegazowni i wyrodniczej w Domosławiu, mam wiele wątpliwości co do celowości budowy u nas tak dużej biegazowni, bo o mocy 1,6 MW. Największa w Polsce, Wierzchowie, ma 2,1 MW. Według mojej wiedzy biegazowni, które powstają w Polsce, oprócz tych będących częścią większych instytucji typu chlewnia, gminy, dożelnia, powodują liczne konflikty społeczne, sprzeciwy i protesty. Często po ich uruchomieniu ciężko jest kontrolować źródło pochodzenia faktycznie użytych surowców, jak i miejsca ukrywania pracy konfrontacyjnej. Taka sytuacja nastąpiła w Wierzchowie, w gminie Rowiewo, jest przykładem, jak na założenie ekologiczne infrastruktura może zamienić się w bombę ekologiczną. Dużą skalę przedsiębiorstwa biogazownik Domosławiu zakłada również raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, w którym zapisano, że biogazownia przyjmować będzie dziennie 168 ton substancji gazowych, w tym 40 ton serwatki, prawie 3 tony resztek półbojowych oraz 95 ton kiszonki z kultury. Ciekawa jestem, skąd inwestor zamierza pozyskać takie ogromne ilości kiszonki z kultury i czy będzie w stanie zapłacić za nią rynkową cenę. Bo możliwość naszych rolników to prawda w Morzu Boże. Gdyby zapotrzebowanie na kieszonki było takie jak w raporcie, biogazownia musiałaby zakupywać biomasę z powierzchni 900 hektarów. Wiele analiz podaje, że kalkulacje funkcjonowania biogazowni rolniczych nie uwzględniają zakupu kieszonek, które są zbyt drogie, a funkcjonowanie biogazowni jest wtedy nieopłacalne. Inwestor zapewnia, że instalacja będzie szczelna, bezzapasowa, oparta na najlepszych technologiach. Zapewne inwestor jest o tym przekonany, bo zna się na sprawie, bo zrealizował wiele inwestycji. Czy mogę w związku z tym mam pytanie, ile inwestor zrealizował tych inwestycji? Gdzie one funkcjonują? Bo ja się nie doszukałam. Dlaczego firma, która prawdopodobnie zaczyna się w temacie biogazowni, występuje pod różnymi nazwami? Czy nie lepiej robić wszystkiego pod jednym szyldem i wyrobić sobie markę, jak czynią do innej? Są takie na rynku, mogę podać przykład. Dlaczego inwestor tak zwleka ze złożeniem w urzędzie gminy KRS-u? Byłam świadkiem, że został złożony wczoraj, chociaż rozpoczęto postępowanie w marcu. Czy ze względu na rodzaj prowadzonej działalności? Gdyby na naszym terenie podobnie chciał budować wiarygodny inwestor, z doświadczeniem nie byłoby tylu wątpliwości. Wbrew obiegowej opinii, proszę Państwa, to nie jest sprawa tylko Winnicy i Domosławy, ale całej gminy, bo do szkół w Winnicy będą uczęszczać i uczęszczają dzieci z terenu całej gminy. Biogazownia ma stanąć o odległości 600 metrów od szkół i przedszkola, 700 metrów od Domosławia, od gospodarstw. Część obiektów zlokalizowana będzie także na terenie zakładu maserskiego gminy. Tutaj odległość od szkół i przedszkola wynosi zaledwie niecałe 200 metrów. Informacja dla pana radnego Pinkosa. Hydrofonia od biogazowni jest o kilometr 200 metrów z obiektu. Proszę bardzo. A w raporcie, raport nie zaprzecza, że sytuacje awaryjne ze skażeniem wód podziemnych mogą wystąpić. Tyle, że w raporcie o bliskości ujęcia wody pitnej dla całej gminy nie ma mowy. Przed rozpoczęciem inwestycji zazwyczaj prowadzi się analizę ryzyka i skargi. W związku z tym, panie wójcie, jestem ciekawa, jakie są korzyści tej inwestycji, a jakie zagrożenia, bo ja zagrożeń mogę wymienić jeszcze wiele. Po udostępnieniu nagrania z Komisji Finansowej dnia 24 listopada proszę również o odpowiedź, jakie są podstawy prawne twierdzenia, że gmina musi do 2020 roku mieć własną biogazownię. Czy jest inny akt prawny poza wyjątkami rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce na lata 2010-2020, w którym się stwierdza jedynie, i tu cytuję, średnio jedna biogazownia w gminie przy założeniu posiadania przez gminę odpowiednich warunków do uruchomienia takiego przedsięwzięcia. Koniec cytatu. Oceńcie Państwo sami, czy wobec czy to jest obaw, czy Państwo do szkół w Gminicy swoje dzieci lub. Jeszcze niedawno odłóż kanalizacji powodował zasłonięcie dzieci w gimnazjum. Gdy działała nastawnia, w przedszkolu, w maju i czerwcu, często nie otwierano ognia. Czy mają Państwo 100% pewności, że biogazownia nie będzie tak samo, jeśli potelem w szczelnych rachunach będzie tam mógł zalegać do 6 miesięcy? Będziecie Państwo kontrolować biogazownię w takiej oczyszczalnie prywatnego przedsiębiorcy? Czy w związku z tym planowana budowa biogazowni w tej lokalizacji jest niezbędna do dalszego funkcjonowania gminy? Czy dbając o interesy inwestora, możemy ryzykować zdrowie? Jest to ważna dla gminy decyzja, więc czy warto się z nią spieszyć? Skupmy się na błędach i doświadczeniach. W końcu inwestycje tego typu będą realizowane bliżej. Można wtedy łatwiej przekonać je do wiarku. Jeśli taka liczba jest bezpieczna i jest potrzebna, to wtedy podejmiecie wtedy Państwo taką decyzję. Ponieważ wątpię, aby którykolwiek sprawy dokładnie zapoznał się z dokumentami, którymi dysponuje gmina, proponuje, aby radni, wybrani w końcu przez nas mieszkańców, zapoznali się z tym ważnym problemem i zajęli im ważne stanowisko. Nie jako mieszkani, nie interesują interesy polityczne czy rozgrywki. Apeluję, aby radni także w tej sprawie kierowali się dobrem i zdrowiem mieszkańców. Ja jestem zdecydowanie przeciwna, kiedy są oni o tak dużej mocy i w takiej lokalizacji. Przez firmę, której wiarygodności nie trudno potwierdzić. W związku z powyższym, uprzejmie proszę pana przewodniczącego rady gminy i państwa rady o odpowiedź w formie pisemnej na pytanie. Czy Rada Gminy Winnica nadal akceptuje budowę wielokrotnie w Domosławiu i w Winnicy po uwzględnieniu dotychczas zebranych informacji w tej sprawie? Proszę o uzasadnienie zajętego stanowiska. Drugie pytanie. Czy Rada Gminy bierze pod uwagę w ogóle możliwość wybudowania mniejszego wielokrotnie na własne potrzeby gminne z środków pozyskiwanych? Czyli mowa jest o tym, że takie środki mogą być wkrótce dostępne. W tym miejscu zgłoszę do pana przewodniczącego i pana wójta na pytanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Kowalewski.
Ja mam zadanie jedno pytanie, które było kierowane do nowego podstawowego zakładu w Mówi. Odnośnie samorządu tych pracowników, który posiada spółka, wysłać jakieś szkolenia. Szkolenia dla wysokości, szkolenia w zakresie hydrauliki, ewentualnie prac cudownych, żeby ewentualnie jakieś takie prace, które są wykonywane na terenie naszej gminy, na przykład na budynku tej gminy, byli zrobione przez takie tą firmę, żeby te pieniądze na przykład zostały właśnie w tej spółce, a nie ogarnęła ją jakaś inna, po prostu spółka.
Dziękuję bardzo. Pan Kamieński?
Ja mam takie pytanie, bo Rada obniżyła stawkę podatku i nie będzie na pewno inwestycji. Ja mam takie pytanie, żeby przedstawić się następną sesję, choć z tym utrzymania gminy w 2010 do 2020 roku. Jak mamy szukać oszczędności.
To... Znaczy gminy do administracji, tak? Pan Chiliński?
Pan na pytanie moje nie odpowiedział. Na jedno pan odpowiedział, bo ja zadałem pytanie o pana Matowskiego, bo pewna osoba mi się zapytała, czy pan Matowski woził. Pan potwierdził, że woził. Zgadza się. Czyli nie wiem. Natomiast na pytanie o chodniku, gdzie się kostka podziała i czy cmentarzu znaczy na Warszawskiej, na ten nie ma odpowiedzi z tego tematu. I prosiłbym to o odpowiedź z tego. A będę, nie wiem, czy jeszcze, bo do pani sekretarz mam tutaj jeszcze pytanie, ale to może i po kolei.
Mam pytanie odnośnie chodnika i kostki chodnikowej odpowie pan Wojtowskim. I potem będzie odpowiedź na pana, a nie odnośnie, znaczy, które ma być skierowane do pani sekretarz.
Poproszę. Pan Godlewski.
Odnośnie sprawy chodnika. Zrobić wiaty,
to są organy jazdy i właśnie mówię to, że część tej korupcji została budowana w tamtej części. Część korupcji może się użyć tutaj przy budowie poszerzenia chodnika, przy szkole, ponieważ były zdarzenia takie, że trzeba było tam wjechać samą jakąś karetkę pogotowia, czy czymś, więc nie było takiej możliwości. W projekcie szkoły nie była tych na droga właśnie. To była taka pojedyncza drużyna. Część kostki, część zawrzeszników i obrzeż mamy już na terenie zawrzeszenia. Tyle mogę powiedzieć na temat. Rozmawiamy chętnie, ja wiem, w tym roku mieliśmy kilka miesięcy do tego miesięcy, czyli mamy kostki radny. Obiecywamy, że to kostka jeszcze będzie, że to wszystko będzie, tylko na razie mówię, żeby się jeszcze spotkali.
No dobrze, że poprosić, ale ten, ale to jest ta kostka na chodnik tutaj koło cmentarza.
Nie było wszystkiego,
nie było. No ale później była przewożona, bo przecież nasz pan Żyd powiedział, że zaczęła z nim, to trzeba w tym nie można.
Tam było przyrodę, był grane śniegi, obrzeża, to jest trochę kostki.
Dziękuję
bardzo. Pan Chylicki jeszcze? Chciał zabrać głos?
To znaczy, zabieram teraz, bo pan się sekretarz, bo ja zadałem pytanie na poprzedniej sesji o wynagrodzenie pana Melnickiego. I pani sekretarz, akurat tutaj nas tak, znaczy się komisję drogową podtrzymowała, że ta komisja tak mocno drogo kosztowała. To ja postarałem się tą, ile było tych posiedzeń, bo pani przedstawiciel powiedziała, że było 5 osób zabierało po 100 zł, to jest 500 zł co tydzień, no to znaczy, że ta suma się zbierała dosyć spora. I teraz jest taka właśnie rzecz, że w 2010 roku było oczywiście 16 posiedzeń. Było bardzo dużo. 12 kilometrów było w tym zrobionych dróg, gdzie akurat te interwencje były na tych drogach, a szczególnie w Skorosach, we Wieśnianach, gdzie żeśmy, komisja drogowa była powoływana kilka razy na uzgadnianie pomiędzy mieszkańcami. Czyli teraz jest to znaczy z 2010, ale w 2009 roku było tylko 8 posiedzeń komisji. I tutaj jak pani spojrzała nawet na 2010 rok, czy uznała, że było po 5, to mamy tylko 4 osoby zawsze, 3 i 2 razy jest pan Rusia dodatkowo, ale było z komisji członków w tym momencie mniej, gdzie występował pan Kazimierz Rusia. Do tego stopnia, że jeśli przeliczymy te właśnie koszty, które zawieraliśmy jako komisja drogowa, to 16 razy policzyć po te 4 osoby, to mamy 6400, a że tam jeszcze 2 razy były po 3, to 6200. Przeliczyć to na cały rok, to wychodzi nam na miesiąc 500 tam niecałe 20 zł, około 520 zł. Bo pan przewodniczący jeździł z nami jako też może 5 czy 6 osoba, z tym, że pan przewodniczący znaczy się raczej radny, nie popiera zjeździ. I teraz te 520 zł, to co pani temu tu dokumentowała tutaj publicznie, że pan Lewicki zarabia mniej jak komisja kosztowała, to poszło oburzeniem z kolei do nas jako do komisji drogowej, ile grzeczna zapodali. Bo my z tym spotykamy się to na co dzień. I teraz pytanie moje jest takie, czy w dalszym ciągu, co pani ma na ten temat do powiedzenia i czy pan Lewicki zarabia, raczej wynagrodzenie kosztuje, czy raz więcej, może 2 razy, a może 3 razy więcej, czy mniej jak te 500 zł, to czy pani mogła się do tego ustosunkować w taki sposób? No i czy jeszcze dodatkowo pan Lewicki jako inspektor drogowy przybrał wynagrodzenie za budowę dwóch dróg, które były asfaltowane. Dziękuję.
Dziękuję. Odpowiem ja na to pytanie i na ten zarzut. Jak zwykle chodzi o drogi, jak zwykle chodzi o pieniądze, jak zwykle chodzi o komisję drogową, której nie powołałem, nie pozwoliłem powołać. I komisja drogowa utraciła możliwość jazdy, kiedy chce i gdzie. O to panu chodzi przede wszystkim. A w całości spotkań waszych było nie 16, a było 18. Sprawdzałem to niestety w finansach. Nie tylko w zapisach, bo tam, gdzie żeście mieli zapisy protokolarne, to jest 16, ale finansowo byście byli 18 razy na komisjach. Kiedy te komisje były? W ciągu ilu miesięcy? I jakie pieniądze poszły na to? To tam mniej więcej wychodzi, to już pan powiedział. Jaki czas pracuje u nas pan Legnicki? Jakie czynności wykonuje? I jego wynagrodzenie jest nieadekwatne do tej kwoty, którą żeście wzięli. W całości chodzi o to, by jątrzyć, by drażnić i dokuczać. Ma być komisja drogowa, tak?
Nie.
I będzie wtedy 5 osób mogło sobie jeździć, dziecko będzie chciało, bo mają prawo, bo jest komisja. Nie. Nie będzie komisji drogowej z tego względu, że ja tak chcę i nie względy finansowe, tylko kwestia pracy i współpracy międzyludzkiej na terenie naszej gminy i w obrębie naszego urzędu i gminy. To są podstawowe warunki, dlaczego nie ma komisji drogowej i dlaczego jest pan Magnicki, z którym się dobrze pracuje i dlaczego jest tak, a nie inaczej w tej gminie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pan Sieliński.
Panie wójcie, przecież na pana są wniosek, a się raz nie komisja drogowa nie była powołana w tym roku. Pan podkreślał cały czas, że tak, zbierał pan anegdotki, że źle działało. To jest państwa ocena, niech ona wyjdzie. Kiedyś zawsze, jeszcze za poprzednich panów wójtów, czyli pana Kowalczyka i pana wójta Duśniaka, komisja drogowa zbierała się dwa razy do roku w górach. Nie wiem. A właśnie ten 2010 rok był to rokiem, tak jak mówię, sporadycznym rokiem, gdzie po prostu mieszkańcy pomiędzy sobą się trudzili, to nie był wymysł dla tej komisji drogowej, tylko na polecenie pana wójta.
Przepraszam, mogę przerwać. Powiem tak. Sprawa obsady personalnej Urzędu Gminy jest w gestii wójta. I koniec. Dziękuję.
Panie wójcie, pan jest wójtem, a my jesteśmy razem. I nie tylko pan działa sam, tylko działamy wspólnie.
Powtarzam, obsada personalna należy do wójta.
No i nie wójt robi co chce.
Proszę pana, pan myli pojęcie, pan nie wie co. Sprawa obsady personalnej i wykonawstwa uchwał przez was podjętych zawsze spoczywa w moich rękach. Ja się pod wszystkim podpisuję, w przeciwieństwie do wielu radnych, którzy z chęcią przekazują polecenie, ale ręce z tyłu, żadnego długopisu do ręki. Moi państwo, raz chcecie sprawozdania finansowego z dochodów, będzie to i dostaniecie tak jak należy. Ale nie mylmy pojęć. To, co mamy wypracowywać wspólnie jako dwa organy samorządowe w obrębie gminy, to to będziemy wypracowywali. A obsługę społeczności naszej w obrębie urzędu, to zostawcie w moich rękach, bo to jest moja ręka. I to, co do tego czasu prowadziła Rada na zasadach swoich dotychczasowych i w tej chwili dalej według tego samego klucza postępuje, to nasi pracownicy, śmiem w tej chwili to powiedzieć, zarabiają najmniej z całego zakresu wszystkich gmin okolicznych. Pieniądze przeznaczane na ich fundusze, na ich płacę są najniższe ze wszystkich gmin okolicznych. Was gryzie to, że oni pracują. I ja chcę, żeby oni pracowali godnie i uchwalę społeczności naszej, by gmina się dobrze rozwijała i była prawidłowo obsługiwana i wszystko dobrze działało. A jeżeli macie państwo swoje jakieś widzimisię, to niech tak będzie. Ja będę realizował moje zadania ustawowe, które są opisane w ustawach i aktach prawnych. I zgodnie z tym, co muszę skonsultować z radą, będę konsultował, a to czego nie muszę konsultować, nie będę konsultował. Dziękuję bardzo.
Wyniosły 757 tysięcy złotych. W budżecie na 2012 rok jest planowane 773 tysiące, z tego co pamiętam. Także te tutaj po prostu miesiąc do miesiąca jest trudno porównać. Tym bardziej, że miesiąc czerwiec to był tak jakby powiedzieć miesiącem reorganizacji wszędzie. Było bardzo dużo zmian. Część pracowników była na okresie wypowiedzenia. Część pracowników po prostu nie będzie pracować od 1 stycznia 2012 roku. Także było dość sporo zmian. I porównanie jest możliwe między powiedzmy miesiącem grudniem i styczniem nawet 2012, a grudniem 2010. To można porównać, a tutaj to są nieporównywalne liczby.
Także jeżeli formujemy pytanie, to formujmy je w ten sposób, żeby odpowiedź była jednoznaczna. I na podstawie odpowiedzi na tak postawione pytanie nie wysnuwajmy, że tak powiem, błędnych myśli i pomysłów, gdzie poszło pod minę, że wójt przydzielił pracownikom 43% podwyżki. Tak wynika z tego porównania cyfrowego. Ale co innego pan pytał, a co innego pan wysłał. I to poszło w publikę. Także jeżeli ma być jakakolwiek odpowiedź, to odpowiedź będzie kierunkowa do zadanego pytania. Jeżeli pytanie będzie ukierunkowane tak, a nie inaczej, to odpowiedź będzie do pytania. A nie, że ja mam myśleć, co pan z tego zrobi, jak i użyte. Tak jak powiedział pan skarbnik, porównywać cokolwiek można w miesiącach, tak jak powiedział, grudzień, styczeń, a nie czerwiec, gdzie były ruchy personalne, gdzie były wypłacane pieniądze dodatkowym osobom, które przecież mamy zatrudniane w gminie i one nie są na tacie. A czy ktoś to brał pod uwagę? Nie. Przy tym obliczeniu 43%. Dlaczego w GOP się tak się polepszyło? Bo żeśmy mieli nie etatowo, znaczy nieobsadzony etat, który jest nakazany ustawowo. I w tej chwili na etacie w GOP-ie pracują 3 pracownice socjalne. Wakujący jest w dalszym ciągu etat kierownika. Na stanowisku kierownika w tej chwili jest pełniący obowiązki pracownik socjalny. I stąd są różnice w nakładach finansowych. Czy wy chcecie informacji, czy chcecie te informacje wykorzystywać tak, jak wam pasuje według waszych myśli. Dziękuję.
Jeszcze bardziej proszę.
Panie wójcie, było posiedzenie komisji rewizyjnej, na którym było przesłuchanie Andrzeja Pana. Pierwszego pół tego mogli pytanie wysyłało się miesiąc czerwca 2010, no miesiąca czerwca 2011. Jest to ci, które podpisali skargę. Więc skargę mógł nie napisać wyjaśnienie. Tak. Więc ja się przystałem pismo, to, które chciałem posłuchać od pana Czerwca.
Tak jak wypowiedziałem, pytanie jakie pytanie, jaka odpowiedź. Odpowiedziałem na pytanie. Jeżeli pan żąda, żeby było rozwijane, to teraz wiem, że pytanie krótkie, a odpowiedź maksymalnie długa. Jeżeli były wypłacane od prawa, znaczy, przepraszam, nie od prawa, tylko nagrody jubileuszowe, to o czym my rozmawiamy, a jak to podwyższyłem? Po prostu, że niezrozumienie. Niezrozumienie lub chęć złego zrozumienia. I to jest nagminne w obrębie naszej rady. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Tutaj pan Kraj nie zaznaczył, że były wynagrodzenia w czerwcu miesiącu jubileuszowe, czyli dzisiaj porozmawiamy. Tego nie ma.
Ale jeżeli jest pytanie, to taka jest odpowiedź. Pytanie kierunkowe, kierunkowa odpowiedź. Pytanie bardzo ogólne. Ja wtedy wiem, że muszę udzielić odpowiedzi pełnej, szczegółowej, ze wszystkimi kluczami, do których może się pytający doczepić. Dziękuję.
No właśnie. Dziękuję bardzo. Pan Bielanowski.
Ja tak 12 minut, może nie
dłużej.
Bardzo wątpliwości. Mam, panie przewodniczący, wątpliwości do uchwały z 18 października 13/64 na 2020.
Pan mówi, że prawnik nad tym konsultował i prawnik decyduje.
Ale jest poparcie.
No, ale ja wiem o co chodzi.
To pani o tak całą resumpcję. To znaczy, wie pan co? Doszło do tego, że nad takim wnioskiem powinna się przewidzieć Rada, przeprowadzić dyskusję, głosowanie. Nie ma tego w zapisie statutu o reasumpcji uchwały. Nie ma. Ja przeglądałem wczoraj dosyć późno odnośnie uchwały w Polsce. Tam jest taki zapis o możliwości reasumpcji. Także tam ta uchwała nadal obowiązuje. Dlatego, że została podjęta niezgodnie z prawem. Nie ma takiego zapisu w naszej statucie obowiązującym od czerwca 2011 roku.
Zaraz, może pan radny tak radny sobie powie na ten temat. Czy to jest zgodne było z prawem, czy niezgodne?
Ja proszę pana, z boku
proszę pana. Proszę panie mecenasie. Panie przyjaciele, szanowni państwo, widzę, że mi to konkurencja. Zaczynam mieć obawy. Tak, powiem szczerze, że pan poruszył tu bardzo dużo wątków. Noc, interpretacji, brak zapisów. Te wszystkie zapisy, które tu patrzy, które to się patrzy. Na to chcę już się mówić. Może też tam jest. Może się
też. Ja panu lecę, a to
nie. Nie, panu lecę. Proszę, nie ma niektórych rzeczy uregulowanych dosłownie w naszym statucie czy w regulaminie pracy radnej, to nie znaczy, że nie możemy stosować różnego rodzaju rozwiązań, które obowiązują. Bo jest coś takiego jak luka w prawie, bo nie ma nigdy możliwości takiej, żeby ustawodawca, bo dzisiaj bo tutaj nasza rada wszystko w szczegółach od A do Z uregulował, prawda? Pojawia się coś takiego jak luka w prawie i wtedy jak jest luka w prawie, to poprzez tak zwaną analogię, w zależności od tego, którą analogię wybieramy, znajdujemy najbliższe rozwiązanie, które jest nam niechalne. Jeżeli ta uchwała była, bo ja tak naprawdę to pan nie zdąży powiedzieć, o jaką uchwałę chodzi.
Ja już to mówiłem.
Jaką uchwałę?
Już panu cytuję. Uchwała nr 13/64 przez 2011 dnia 18 października dotycząca zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Winnica w latach 2011-2021.
Nad każdą uchwałą, tak jak pan dobrze wyczytał w nocy, można przeprowadzić raz komisję, pomimo tego, że nie było i nie jest ujęte w naszym statucie w regulacji. I po tutaj, jak pan pamięta, po tej dogłębnej analizie, po spotkaniu z radnymi w okresie przerwy, doszliśmy do wniosku, że ta reasumpcja uchwały jest niezbędna, żeby budżet mógł być ta wieloletnia prognoza realizowana. I doszło do przegłosowania tej uchwały, która w dniu dzisiejszym jest, funkcjonuje, ma moc prawną, bo ja wodę jej nie uchylił. Została droga analogii zastosowana teraz, ja nie widzę żadnych problemów, żebyśmy nad mocą tej uchwały dyskutowali, no ona ma moc prawną i takie jest moje zdanie. A teraz jest kwestia interpretacji tego, co pan w nocy wyczytał.
Panie Wiedrasie, przypomnijmy do nocy, może się tam pochwalił, że jestem nocny marek, ale pan powiedział nie tak. W statucie gminy obowiązuje uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej na nie wcześniej niż na następnej sesji. I coś pan na to powie. Tak? Tak. Ale to jest tak.
Uchylenie
i
tak. A stanowienie w ust. 1 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych pomyłek.
I teraz możemy podyskutować.
A możemy podyskutować.
Pomyłkę to ja wybrać, jak rozumiem, nazwa wnioskodawcy, no, nazwisko wnioskodawcy zostało przekręcone. Numer, tak jak tutaj uchwały, pomylono. No pomylono. To jest...
Jak pan pamięta, to jest sprawa dość skomplikowana, bo my żeśmy dyskutowali wieloletnią prognozę i zmiany w uchwale budżetowej. Pan pamięta, dzisiaj bardzo dobrze pan przewodniczący rozprowadził ten porządek i ten projekt, że była omawiana niewieloletnia prognoza i zmiany w uchwale budżetowej. A na ostatniej sesji nam weszły wtedy te dwie uchwały, była odwrócona kolejność. I żeby to uporządkować, tak jak sobie życzy nie tylko regionalna, ale i ustawa o finansach publicznych, staraliśmy się tą omyłkę wyprostować. Dzisiaj miał pan perfekcyjny sposób
prowadzenia. Tak, się porwało.
To, co było powiedział, tylko że też było prawie perfekcyjne, ale trzeba było to trochę zmienić. I dzisiaj jest to wszystko już dobrze.
Dobrze, a dlaczego to pan razu, pan Mark, razu, animacji, tak, bez dyskusji, bez uchwały, dlaczego cały czas obowiązuje, teraz pod tym samym numerem obowiązują dwie uchwały. Ta
nie,
została...
Nie obowiązuje tamta, bo jak pan wie, raz funkcja, to znaczy, że jeszcze głosowanie nad tą samą uchwałą.
A, ja tak się.
Jeżeli była pewnego rodzaju nieporozumienia z powinnością głosować nad wieloletnią prognozą uchwałą budżetową, jak pan pamięta, jak pan spojrzy w porządek, to staraliśmy się to wyprostować. A żeby to wyprostować, to była potrzebna przerwa, przedyskutowanie z radnymi i przegłosowanie.
Zarazem też taki zapis, panie mecenasie. Wniosek o reasumpcję uchwały rozstrzyga się w głosowaniu jawnym po przeprowadzeniu nagłej dyskusji. Co pan na
to? To było głosowanie jawne, jak dobrze pamiętam, i też była dyskusja, bo przewodniczący wyjaśniał, dlaczego dochodzi do powtórnego głosowania.
Tam były przerzucanie się argumentami, znaczy, kto, czyli
to jest... Dyskusja ma różne formy.
Nie, to ma różne formy. Powiem panu, że ja zwrócę się do wojewody nadzoru prawnego wojewody i wyjaśnię, bo pan mówi, że wojewoda zatwierdzi. Ale on nie czytał protokołu.
Nie,
no nie mówię. Nie czytał protokołu. Nie wie, jak to się odbyło.
No co, ja tak abstrahując od tego, ja tak się momentami zastanawiam, czemu mają służyć te pana wystąpienia? Czy to ma służyć pomocy w realizacji do tej rady, realizacji uchwał? Czy tak jak mój tu dobrze powiedział, jakiś tam, nie wiem, fajnie to myślenie o czemu, tylko nie wiem, czemu to ma służyć. Pana uchwał, powinny służyć temu, żeby rada szła do przodu, realizowała zadanie i pomagała w realizacji uchwał. A teraz pan będzie się zwracał do obrony wody. To jest pana sprawa, tylko ja się zastanawiam, czemu to ma służyć. Co pan chce udowodnić i komu?
Tak, panie Rokracie, wie pan to? Chcę udowodnić to, że to nie uchwały Rady Gminy to nie są klocki Lego, które się rozwaliło i się zostawiło z powrotem.
A ja nie wiem, czy ktoś tak myśli w ogóle, że to są klocki
Lego. Tak, jest
podróżnie. Ja mam takie terminami.
No to dlaczego wiecie? Ja po prostu nie zostawię się. Gdyby są na stronę prawy wojewody, jak mało, to będę skarbił uchwałę do sądu.
Dobrze, czy państwo jeszcze ktoś chciał dobry głos? Nie widzę. Pan Gąsior.
Włączam. Tutaj chciałem, mam taki wniosek odnośnie wystąpienia pani Marzeny Skaczyk, jeśli chodzi o biogazownię. Wniosek dotyczy tego, żeby inwestor, który zamierza budować biogazownię na terenie naszej gminy, po prostu przedstawił szczegółowo Radzie swoje zabezpieczenia przed skażeniem środowiska, żebyśmy dokładnie wiedzieli, na co się decydujemy. Dziękuję.
Dziękuję pan burmistrz. Może odpowiem.
W tej sytuacji, jeżeli pani powiedziała się, że nie może brać udziału w spotkaniu w poniedziałek, proponuję formalnie, by na kolejną sesję rady był zaproszony przedstawiciel inwestora.
No właśnie.
Dobrze. Bardzo dobrze właśnie, tak, byśmy się wyjaśnili
zapytania.
Pan Piękos.
Ale chciałem zapytać, że podpisana dla decyzji pana 21 grudnia, tak, żeby przewodniczący tą decyzję podpisała przed tym terminem. Żeby te terminy po prostu się nie pokrywały, nie było spotkania, bo tym terminie podpisane by pana decyzji.
To myślę, panie Górnie, może na komisjach rady, przed budżetem co będą, żebyśmy panie zaprosili tego będą.
Ale może mogli przyjść i słuchać, żeby wiedzieli, o co chodzi. To by nie było takiego sytuacji, jak miała kilka lat temu sprawa palarnik budowana na skórze. Czyli były się służby, tutaj pan dyrektor, pan ziemia i ja jako tutaj tych osób, które były podobnie temat przerabiali. I tam odbyły się zebrania miejscowości gminka, były ustalone zebrania w poszczególnych miejscowościach, a się nie odbyło, bo mieszkańcy gminy doszli do tego wniosku, że nie chcą tutaj. I w tym wypadku myślę, że sąsiednich miejscowości dobrze wyliczyło, że po prostu nie zebrania się w
tym. To proponuję w takim razie, tak to wcześniej powiedział pan przewodniczący, by przy połączonych posiedzeniach komisji brali udział ci wszyscy, którzy chcą, a przecież zgodnie z zapisem prawa każdy ma prawo wstępu na posiedzenie sesji rady i na posiedzenie komisji. To nie będzie objawione żadnym nigdy w tajemnicy termin. Termin będzie podany na pewno na stronie internetowej. Na pewno damy ogłoszenie jeszcze na tablicy informacyjnej o roześle do sołtysów. Czyli każdy zainteresowany będzie brać udział w posiedzeniu. Posiedzenie komisji zorganizujemy też tutaj na tej sali, żeby można było większą ilość osób ewentualnie wprowadzić. I wtedy będzie wyjaśnianie otwarte przy wszystkim. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciał zabrać głos?
Czy będzie wykonana w tym roku oka oparcia tutaj sam ściepy na tych lekarzy zakładów rolnego potrzebnego tej kolekcji, to nas
Panie
Pan Godlewski może. Zamykam posiedzenie 14 sesji Rady Gminy. Dziękuję za uwagę.